21:34, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, kłania się Państwu ojciec Witold i zapraszam do dzisiejszych rozmów niedokończonych, do ich części drugiej i witam oczywiście naszych gości, pana posła Jana Dziedziczaka, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2015-18. Jeszcze może panie pośle?
Cześć Boże, kłaniam się.
I pana posła Bartosza Kownackiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, również w tym samym okresie, lata 2015-18.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Witam również serdecznie. Panowie, drodzy Państwo, nasz temat naszych rozmów, areny promocji dobrego imienia Polski. Spytajmy się najpierw tak, dlaczego to jest tak ważne, żeby promować dobre imię Polski? Bo to się wydaje coś tak może trudno uchwytnego, trudno takiego, mało konkretne, o, promować dobre imię Polski. Dlaczego warto o tym mówić, warto na to, nie wiem, łożyć nawet i pieniądze, i to nieraz niemałe. No właśnie, o co chodzi w tym promowaniu dobrego imienia Polski? Co to nam daje, co z tego wynika?
Dobre imię Polski jest jej ogromnym zasobem, każdego kraju dobrym, ogromnym zasobem. Niektóre kraje bardziej lubimy, inne mniej. Niektóre kraje nam się z dobrymi rzeczami kojarzą, inne ze złymi. I bardzo istotne jest to, żebyśmy wszyscy dbali o to, żeby Polska miała dobrą opinię. Myślę, że to jest element takiego współczesnego patriotyzmu, nowoczesnego patriotyzmu w XXI wieku. Kiedyś biliśmy się o Polskę z karabinem w ręku, dziś bijemy się o dobre imię Polski. Powodów jest bardzo dużo. Tak naprawdę powody są i tej natury moralnej, takiej wewnętrznej. Chcemy być dumni z naszego kraju, chcemy być dumni z naszej wspólnoty, utożsamiamy się z nią. Pamiętajmy, polskość to jest bycie Polakiem, to przynależność do pewnej grupy, wspólnoty ludzi, których łączy wspólna tradycja, historia, kultura, język, wiara w naszym przypadku. I my jesteśmy częścią tej wspólnoty, tak, którą tworzyły poprzednie pokolenia, tworzą nasze pokolenia i chcemy właśnie w ramach patriotycznej odpowiedzialności przekazać tą wspólnotę pokolenia następne, żeby ona się nie zamknęła na nas. Więc tu jest ważne, żebyśmy byli dumni z Polski, żebyśmy znali jej opinię i się jakby wiedzieli, co jest tutaj naszym kapitałem, akcentem. Poprzednie pokolenia zachowywały się tak, że możemy być z naszej historii dumni. Na przykład z historii XX wieku. Polska w czasie II wojny światowej zachowała się, tu parafrazując słowa Imki, tak jak trzeba. Była pierwszym krajem, który powiedział nie Hitlerowi. To rozpętało II wojnę światową. Nie szliśmy na żadną ugodę. Nie stworzyliśmy żadnej nawet cienia formacji kolaboracyjnej, rządu kolaboracyjnego. Stworzyliśmy za to największe w historii państwo podziemne, znakomicie funkcjonujące, walczące z najeźdźcą niemieckim, z totalitaryzmem, z okupantem. Nie kolaborowaliśmy też z komunizmem. Ruch Solidarność, największy ruch w dziejach ludzkości, ruch wolnościowy, 10-milionowy komunizm obalił w Polsce i na całym świecie. No, krótko mówiąc, możemy być z naszej historii dumni i ważne jest, żebyśmy tą świadomość na przykład naszej młodzieży przekazywali, żeby ta pedagogika wstydu, która była lansowana po 89 roku przez środowiska związane z Gazetą Wyborczą, no nie królowała, żeby na słowo Polak, żeby kiedy jesteśmy za granicą na przykład i ktoś mówi, z jakiego jesteś kraju, ja mówię, jestem z Polski, jestem z tego dumny, a nie ktoś odpowiada ze wstydem. Więc to jest ten wymiar wewnętrzny. No ale bardzo ważny jest oczywiście oddanie hołdu bohaterom historycznym. To też jest coś, czego nie powinniśmy lekceważyć. No ale jest też ten wymiar teraźniejszości i przyszłości. Drodzy Państwo, my musimy walczyć już teraz o podstawowe elementy prawdy. Opinia o Polsce, ocena polskiej historii jest niestety dalece niezadowalająca. W jednym z uniwersytetów amerykańskich, dobrych uniwersytetów, przeprowadzono badania, gdzie zadano studentom pytanie, kim byli naziści. Wyjaśnij, kim, opisz grupę, którą nazywamy naziści, scharakteryzuj. No i proszę sobie wyobrazić, że więcej odpowiedzi padło, że byli to Polacy, niż odpowiedzi, że byli to Niemcy. Taka jest skala problemu, o którym dzisiaj mówimy. Przez 45 lat historię za Polskę pisali inni. Polska, wbrew zresztą własnej woli, była za żelazną kurtyną, była pod okupacją komunistyczną, a wolny świat z drugiej strony żelaznej kurtyny interpretował II wojnę światową, oceniał II wojnę światową, pisał historię II wojny światowej. No i nieobecni nie mają racji, więc my byliśmy w tym współtworzeniu opisu II wojny światowej nieobecni. Oceny dokonywano za nos. Już nie wspomnę, że pominięto bardzo wiele plusów postawy takich, no, choćby naszej armii na zachodzie, generała Andersa, generała Maczka, generała Sosabowskiego, ale również zaczęto nam intensywnie przypisywać nie nasze winy. Stąd pojawiły się te sformułowania o polskich obozach koncentracyjnych, o sformułowania o nazistach takich beznarodowych, prawda? Ale też pojawiły się historie o dobrych Niemcach i tak dalej, i tak dalej. Generalnie narracja z biegiem lat narastała, że w zasadzie Niemcy też byli pod okupacją nazistowską. I niestety po 1989 roku nasze działania właśnie w wyniku tej pedagogiki wstydu, która zapanowała nad Wisłą, no, były też niewystarczające. I nie podjęliśmy walki o dobre imię Polski, nie podjęliśmy walki o prawdę historyczną. Niestety te środowiska Gazety Wyborczej, używając różnych metod przez kulturę, sztukę, przez naukę i pseudonaukę, promowały choćby jakieś marginalne występki, które w każdym narodzie się zdarzają, jako coś powszechnego, typowego. Wyolbrzymiano jakieś drobnostki marginesu i niestety to też bardzo Polsce zaszkodziło. Stąd mamy te tak zwane polskie obozy koncentracyjne, stąd mamy jakieś znaki zapytania, czy byliśmy ofiarami, czy sprawcami i tak dalej. Coś, czego w ogóle nie powinno być, co w starszych pokoleniach było oczywiste. Kiedy słuchamy opowieści naszych tutaj seniorów, tam oczywiste, ja sam byłem wolontariuszem na przykład wśród powstańców warszawskich, tam oczywiste było to, że używało się, ale żeśmy Niemcom dali i wtedy Niemcy nas zaskoczyli i wtedy Niemcy zrobili to i to. Nigdy nie, żaden powstaniec, którego spotkałem w życiu, nie użył sformułowania i wtedy naziści nas napadli, albo wtedy ostrzelali nas naziści. Dla starszych, i tak samo jest zresztą z weteranami Wielkiej Brytanii w innych krajach, tak samo tam w Anglii mówiono Germans, tam nas na przykład tam ostrzeliwali Niemcy, tak, a nigdy nie mówili, że naziści. Młodsze pokolenia to już są ofiary pewnej presji kulturowej, bo sami nie doświadczyliśmy, Bogu dziękować, tak, II wojny światowej. Znamy ją tylko z opowieści i, uwaga, interpretacji. No i teraz właśnie w wyniku wielu lat tych działań mamy taką odpowiedź, jaką mamy. A o co tak naprawdę w batalii chodzi? Chodzi o to, żeby Polska miała jak najsilniejszą pozycję. Bo powiedziałem, że nie chodzi tylko o teraźniejszość, nie chodzi tylko o hołd przeszłości, co jest oczywiście niezwykle ważne, ale gra idzie o przyszłość. I tak naprawdę to przyszłość to jest skojarzenie z danym krajem. Czy będziemy się kojarzyć z krajem właśnie ludzi wolnych, szlachetnych, godnych, którzy tyle wnieśli w historię świata, którzy zawsze stawali po stronie uciśnionych, słabszych, zawsze po stronie wolności i demokracji, tak jak to było w naszej historii, tak? Kraj, który, jak już wspomniałem na początku, prawda, powiedział nie Hitlerowi, walczył całą II wojnę światową niezwykle dzielnie i krwawo z okupantami. Czy takie będziemy mieli skojarzenie? Czy będziemy mieli skojarzenie z krajem ludzi małych, podłych, którzy kolaborowali w ogóle i współtworzyli zbrodnie II wojny światowej, antysemicki, potworny kraj i tak dalej, i tak dalej? Czy to jest tylko nasze samopoczucie? No nie tylko. Owszem, także, ale nie tylko. To się przekłada na inwestycje gospodarcze w naszym kraju, to się przekłada na turystykę w naszym kraju, ale uwaga, to się przekłada także na nasze bezpieczeństwo. Bo żyjemy w kraju, w czasach demokracji, w czasach królowania opinii publicznych w każdym z krajów demokratycznych, w społeczeństwie informacyjnym. I wyobraźmy sobie taką sytuację. Za 10, 20, 50 lat następuje agresja militarna na Polskę. Agresor, możemy się domyśleć skąd, prawda, ze wschodu, napada na nasz kraj. Jesteśmy członkiem NATO, zostaje uruchomiony artykuł 5 traktatu, mówiący o tym, że w momencie ataku na jeden z krajów jest to atak na wszystkie kraje i one powinny odpowiedzieć. I nie jest to niestety sprecyzowane do końca, w jaki sposób powinny odpowiedzieć. Czy militarnie, wysyłając swoje wojska, żeby pomóc Polsce, czy na przykład jakąś depeszą i wsparciem moralnym. No i teraz, jeżeli będziemy się kojarzyć z tym pierwszym, prawdziwym zresztą scenariuszem kraju szlachetnego, który zawsze w momencie próby był z sojusznikami, prawda, walczył o wolność, demokrację, szansa, że kiedy rządy zdecydują się wysłać swoje armie, ryzykując życie swoich żołnierzy, żeby pomóc Polsce, szansa, że opinie publiczne, mając tak dobrą opinię o Polsce, poprą tą decyzję, powiedzą rządzie tam, którymś z krajów NATO, w Stanach Zjednoczonych, pomóżcie Polsce, nie możemy jej znowu tak zostawić, już ją zdradziliśmy w Jałcie, oni zawsze byli po naszej stronie i tyle dobrego robili i tyle wycierpieli. No, szanse na to, że taka będzie reakcja, będzie dużo większa, jak będziemy mieli dobrą opinię. Jeżeli będziemy mieli złą opinię właśnie tego kraju podłego, antysemickiego, uczestniczącego w Holokauście, tworzącego obozy koncentracyjne, no to jestem przekonany, że w momencie agresji, kiedy jakiś rząd zdecydowałby się wysłać sojusznicze wojska, żeby Polsce pomagać, opinia publiczna mówi, jak to, naszych żołnierzy na śmierć, żeby ten podły kraj, niech on sam sobie teraz zasłużył i karę poniesie za swoje zbrodnie w czasie wojny. I oczywiście celowo upraszczam na potrzeby naszego spotkania dzisiejszego, ale to jest gra, drodzy Państwo, o realne bezpieczeństwo Polski. To jest gra o to, żebyśmy byli krajem dostatnim, bogatym, godnym i bezpiecznym. I to nie na darmo jest nazywane soft power. Ta dyplomacja publiczna, oddziaływanie z polską narracją, czy z każdego kraju narracją na innych, jest to nazywane właśnie jako taka miękka siła, ale najbardziej skuteczna. Kiedyś dyplomacja, każdemu z nas się kojarzy właśnie z wizytami pana ambasadora u pana ambasadora, panowie w smokingach piją kawę, dyskutują o relacjach między rządami. Tak było kiedyś, tak jest też dziś, ale jednak dużą rolę w dyplomacji przejęła właśnie dyplomacja publiczna, a więc oddziaływanie danych krajów na opinię publiczną w innym kraju, na całe społeczeństwa, na elity, czasem jest to oddziaływanie pośrednie przez elity do społeczeństwa danego kraju, z którym współpracujemy, a czasem jest to w ogóle bezpośrednie, na przykład przez popkulturę do całej wspólnoty. I bardzo ważne jest to, żebyśmy tą politykę robili skutecznie. I o tym, myślę, będziemy też dzisiaj wieczorem rozmawiać. Ja pozwolę sobie w następnych minutach przedstawić naszym słuchaczom kilka takich przykładów skutecznych działań.
Właśnie, bo to ważne. Wiemy, o co chodzi, ale teraz pytanie brzmi w takim razie, jak to robić, czy jak to już robimy? Tu panowie jesteście obaj jakby z dwóch różnych, jakby to nazwać, pól oddziaływania. Obronność i dyplomacja, sprawy zagraniczne, tak to można nazwać. I może tutaj prosimy o jakieś tam też naświetlenie tego, co już się dzieje. Jeśli chodzi tutaj, może pan poseł Bartosz Kownacki, jeśli chodzi o ten wymiar obronności tutaj.
Jeżeli można, bo się tam trzeba spojrzeć szerzej, bo my trochę skoncentrowaliśmy się na okresie II wojny światowej, tego fenomenu zakłamania tego, co wydarzyło się po II wojnie światowej, to zostało tutaj bardzo dobrze przez pana posła Dziedziczaka zdiagnozowane, co było przyczyną. Rzeczywiście byliśmy za żelazną kurtyną, nie byliśmy państwem w pełni suwerennym. Niemcy mieli tą przewagę, że byli po drugiej stronie i mogli sprawniej. Tak naprawdę od lat 50. zaczęło się w Niemczech i to była bardzo przemyślana akcja. Niemcy wiedzieli, że odpowiadają za II wojnę światową, wiedzieli, że ponoszą, powinni ponieść wszelkie najsurowsze konsekwencje. Trzeba było odkłamać i od tego czasu zaczęło się wymazywanie słowa Niemcy, a używanie słowa naziści. To było bardzo przemyślane i przenoszenie ciężkości z ofiar na winnych i odwrotnie. I z winnych zrobienia ofiar, bo Niemcy nawet próbują czasem w takiej sferze się postawić. I z punktu widzenia operacji niemieckiej to było bardzo sprawne.
To pokazuje, że nawet coś bardzo karkołomnego z pozoru pierwotnie jednak przynosi efekty, jeśli jest wytrwale realizowane.
Właśnie, można to robić. Ale ja bym chciał jeszcze cofnąć się do historii, bo trzeba też powiedzieć bardzo jasno, my nie odnosimy się, mówiąc o tym, że powinniśmy bronić dobrego imienia Polski i być dumnym z Polski, tylko do okresu II wojny światowej, tylko do całej naszej tysiącletniej historii, do tego, że tu w Polsce powstawał uniwersytet, jeden z najstarszych w Europie Środkowej, naprawdę jeden z najstarszych, to jest powód do dumy, to, że jednak to społeczeństwo szwedzkie było społeczeństwem demokratycznym. My mieliśmy wolną elekcję, czyli takie de facto wolne wybory, jak one wyglądały, jakie były efekty, ale kiedy świat zachodni jeszcze nie myślał o demokracji, u nas oczywiście w grupie tych 10% grupa szlachty w Polsce była dużo większa niż w innych krajach europejskich, kilkukrotnie większa. Nawet gdzieś tam w krajach europejskich było 1-2%, u nas było 10%.
Ale demokracja ateńska też chyba wiele więcej nie obejmowała społeczeństwa w Atenach.
Dokładnie, więc to pokazuje, jak my byliśmy daleko zaawansowani. No, nie mówię o konstytucji pierwszej w Europie. Mało kto o tym pamięta, że Polska przecież za chwilę będziemy obchodzi święto Konstytucji 3 maja, że Polska uchwaliła jako pierwsza w Europie tę konstytucję, druga na świecie. Polska padła ofiarą zaborów. Trzeba to dobrze... To było też jakby złamanie wszelkich reguł, nawet na ówczesne czasy monarchii oświęconych i prawa międzynarodowego. Polska wreszcie nigdy na większą skalę nie była państwem ofensywnym, czyli agresywnym w takim zakresie jak nasi sąsiedzi. Oczywiście Polacy byli na Kremlu, byli w Pradze, no w ramach tych czy wojen, czy pewnych polityk, ale z założenia w odróżnieniu od Niemców, w odróżnieniu od Rosjan, już nie mówię o innych państwach, nie byliśmy narodem ofensywnym. O tym wszystkim należy mówić, bo to jest w naszym interesie. Ale i właśnie teraz pytanie, wracam do pytania ojca. To trzeba robić na dwóch płaszczyznach. Na płaszczyźnie wewnętrznej, mówiliśmy o tym w czasie naszego programu telewizyjnego, na płaszczyźnie wewnętrznej, czyli w świadomości nas samych Polaków, żebyśmy nie mieli mentalności, w której my wstydzimy się, bo nie mamy czego się wstydzić. Trzeba znać dobrze historię Polski. Niestety tutaj ta reforma edukacji w 1997 roku była fatalna. Dobrze, że ją cofnięto. Dobrze, że wracamy do lepszych, sprawdzonych, utartych takich wcześniej wzorców, które pozwolą także w zakresie języka polskiego, historii, wychowania obywatelskiego zrobić więcej niż przez te 20 lat zapomniano, chociaż wtedy też nie było idealnie, trzeba sobie to jasno powiedzieć. Ale jeżeli będziemy znali naszą historię, jeżeli będziemy wtedy z niej dumni, bo ona może być w różny sposób przedstawiona, może być przedstawiona w sposób negatywny przez wybieranie najgorszych postaw, a takie też w historii każdego narodu są, czy też tych najlepszych, które były, i to powiedziałem tu jasno, w Polsce w przytłaczającej większości. Do tego bardzo ważne jest kształtowanie chociażby tego, co robi się w wojsku, bo wojsko też mało kto ma świadomość, robi dyplomację, ma nawet do tego odpowiednich urzędników, bo tak jak minister spraw zagranicznych ma swoich ambasadorów, tak w najważniejszych państwach z punktu widzenia wojskowego minister obrony narodowej ma atasze obrony. I oni są takimi mniejszymi ambasadorami danego państwa w zakresie spraw oczywiście wojskowych. Ale żeby to robić, to trzeba pierw wychować i przygotować ludzi. Przygotować w szkołach, przygotować poprzez na przykład to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, czyli budowę wojsk obrony terytorialnej, bo odkładając aspekt militarny, mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze, żeby na antenie Radia Maryja o tym rozmawiać, to tam jest ogromny potencjał aspektu edukacyjnego, patriotycznego, prospołecznego. To po pierwsze przysięgi, które się odbywają, które szczególnie w mniejszych miejscowościach, no bo w Warszawie to może to tak przemknie niezauważone, ale w mniejszych miastach to jest wydarzenie dla tego miasta. To elektryzuje społeczność tego miasta. To jest tak, że przychodzą rodziny, znajomi, bliscy, nawet czasem rodzice z dziećmi, którzy chcą po prostu patrzeć na żołnierzy. Zresztą to widać po defiladach, które są organizowane chociażby z okazji Bitwy Warszawskiej co roku w Warszawie, gdzie przychodzi ponad 100 tysięcy ludzi, a 2 lata temu zrobiliśmy taką defiladę w Bydgoszczy, przewinęło się przez nią 40 tysięcy osób. 40 tysięcy osób, miasto ma 300 tysięcy. Jak to jest potrzebne i to jest ta piguła poczucia wspólnoty, poczucia dumy z własnego armii, tej także w odniesieniu do historii, czyli poczucia dumy z polskości, budowania, edukowania Polaków, że my rzeczywiście mamy czym pochwalić się w relacjach z innymi. Bo przecież tacy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, oni przychodzą później do swoich domów. Jeżeli są dobrze przygotowani, ukształtowani, bo wojsko też formuje ten światopogląd, sposób myślenia, pewne postawy, oni o tym mówią. Wychowują swoje dzieci, które później idą do szkół, później idą na uczelnie, później kończą studia, zaczynają pełnić ważne funkcje państwowe. No, pan poseł Dziedziczak, który teraz kandydatuje do Parlamentu Europejskiego, dobrze o tym wie, bo jest instruktorem harcerskim. Jak ważna jest edukacja do wewnątrz.
No to prawda.
I muszę powiedzieć, ja to powiedziałem w trakcie rozmów w telewizji, ale muszę to jeszcze raz powtórzyć, bo jestem niesamowicie wdzięczny, bo widziałem tą ciężką pracę Jana Dziedziczaka u niego w Wielkopolsce, kiedy jeździłem na spotkania, one dotyczyły akurat świętej pamięci pana premiera Jana Olszewskiego, żeby uczyć młodych ludzi historii Polski, tego, jak ona naprawdę była, żeby oni ją poznawali, żeby wiedzieli, że mogą być dumni, żeby też budować pewne wzorce właśnie takich postaw jak choćby Jana Olszewskiego. Więc trzeba to robić po pierwsze do wewnątrz. A drugi element, który należy używać, to jest działanie na zewnątrz. Tylko nie można tego robić, my to rozmawialiśmy także w przerwie, skutecznie, jeżeli ludzie, którzy mieliby to robić, nie rozumieją. Znaczy, jeżeli oni sami nie są dobrze wykształceni, przygotowani i co najważniejsze, uformowani. Jeżeli ci ludzie nie mają świadomości tego, że mają walczyć o polskie interesy, no to później nie będą tego robili, bo albo nie będą wiedzieli jak, albo nie będą mieli takich morale, żeby walczyć. To tak jak z wojskiem. Jeżeli wojsko nawet, bo po pierwsze musi być wyszkolone. No musi być wyszkolone, bo jak nie wie jak strzelać z pistoletu, no to sobie nie poradzi w boju. Ale nawet jak umie strzelać z pistoletu, czy jak jest wykształcony, jak no, polscy dyplomaci pewnie przez te kilkadziesiąt lat byli gruntownie kształceni. Ale jak nie ma tego ducha, nie ma morale, to wiadomo, że to wojsko się od razu rozejdzie i nie będzie realizowało swoich zadań. Ucieknie po prostu. Albo no w przypadku administracji, czy ambasadorów, no to nie jest ucieczka, ale na takie realizowanie na pół gwizdka albo no, nie do końca realizowanie polskich interesów państwowych, tylko jakieś, które mi się wydają, że pozwolą mi uniknąć ataku, prawda, tak jak żołnierz, który zamiast pójść do boju schowa się gdzieś w okopie, on z niego nie wyjdzie, no bo może te kule będą świstały i nic we mnie nie trafi, najwyżej po przegranej bitwie trafię do niewoli. No więc, żeby działać na zewnątrz, tak jak powiedziałem, trzeba być dobrze ukształtowanym, uformowanym, a później wykorzystywać te narzędzia, które ma państwo, które wiem, że szczególnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych za czasów Jana Dziedziczaka, mam nadzieję, że pochwali tu się kilkoma wielkimi rzeczami, które zostały zrobione, realizowane, bo przecież to pan poseł Jan Dziedziczak doprowadził do tego, że mamy polską kaplicę w katedrze w Paryżu Notre Dame. To jest coś niebywałego. Panie pośle, to jest jedyna w tej katedrze kaplica narodowa poza francuską, jak pan to powiedział. To jest coś, co nie miało wydarzenia. Jak rozmawialiśmy, 3,5 tysiąca osób było na tym wydarzeniu, kiedy wprowadzono obraz Matki Boskiej do tej kaplicy i podobno tam w katedrze od lat nikt nie widział, ja się uśmiecham, takich tłumów. No u nas nie jeden kościół parafialny w Boże Narodzenie, czyli jak mamy Wielkanoc, taką liczbę wiernych na rezurekcji chociażby widzi. We Francji, w tym najważniejszym kościele Francji, jednym z najważniejszych na świecie, no 3,5 tysiąca to jest ogromny sukces. Ale to jest sukces naszej dyplomacji. I tak należy ją realizować przez te narzędzia, które mamy. A mamy właśnie narzędzie w postaci naszej wiary, naszej duchowości. To jest znakomite narzędzie do realizowania polskich interesów. Mówiliśmy też o misjonarzach, którzy ogromną pracę wykonują. Mamy szereg innych postaci, mam nadzieję, że będziemy mogli w dalszej części naszej audycji o nich powiedzieć, ale ja muszę powiedzieć o jednej postaci dla tych, którzy nie słuchali naszej wcześniejszej rozmowy, czyli Jana Pawła II.
Otóż to jest anegdota z czasów mojej pracy w ministerstwie, którą mówiłem, ale no muszę, otóż była niesamowicie zabawna, ale pokazująca, jakie my mamy argumenty. Mamy, nie działa, mamy bomby atomowe, których możemy używać i wygrywać te walki dyplomatyczne. Otóż w trakcie swojego urzędowania w Ministerstwie Obrony Narodowej miałem spotkanie ze swoim odpowiednikiem z Timoru Wschodniego. To jest takie małe państewko, którego mieszkańcy w większości są rzymskimi katolikami. Otóż tenże minister przyjechał, rozmawialiśmy o sprawach wojskowych, ale w trakcie tej dyskusji powiedział, macie takiego, mieliście takiego wybitnego Polaka, powinniście być z niego dumni, no to był Karol Wojtyła. I my mamy ogromną sympatię do papieża, zresztą papież w walkach w zakresie uzyskania niepodległości przez Timor Wschodni miał swoją piękną kartę, ale nie o tym teraz będziemy mówili. My mamy ogromną sympatię do papieża Polaka, u nas chyba co drugie dziecko nazywa się Karol Wojtyła. No ja, znaczy na imię ma Karol Wojtyła, się oczywiście uśmiechnąłem, no, co on mówi. On mówi, i panie ministrze, nawet mój syn się tak nazywa. No oczywiście to jest inna kultura, to się trochę może w głowie nie mieści, chociaż też były dzieci, na przykład Jan Karol nazywane, prawda, czy Karol właśnie na cześć naszego papieża, czy Paweł. No tak używano, ale to jest potencjał. Jeżeli tam jest pewnie dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy mają na imię Karol Wojtyła, to my ze swoją dyplomacją jesteśmy w stanie tam, i to są być może już dzisiaj czy dzieci ministrów, a za chwilę pewnie ministrowie, czy wysocy ważni urzędnicy, czy biznesmeni. My jesteśmy chociażby tą jedną sprawą, bo wiadomo, najważniejsze są relacje międzyludzkie. Jednym słowem, Karol Wojtyła, czy Jan Paweł II, jesteśmy w stanie załatwić sobie otwarte drzwi, nie jedną sprawę załatwioną.
Tutaj właśnie pan poseł Jan Dziedziczak jest wywołany do tablicy. Może właśnie parę słów o tej kaplicy w Paryżu byśmy prosili, ale też może o innych narzędziach, które też ma nasza dyplomacja, których używa, które są realnie wykorzystywane czy do wykorzystania.
Mi bardzo zależało, żeby właśnie pokazać też chrześcijańskie dziedzictwo naszego kraju. Pamiętajmy, że pewną wskazówką, jaką święty Jan Paweł II nam dał, to, że my mamy ożywić cywilizację chrześcijańską w Unii Europejskiej. Tak, że po to do niej wchodzimy, że mamy tam zadanie jako kraj jednak cały czas z żywym kościołem w przeciwieństwie do zachodu Europy. I no, rzeczywiście bardzo podjąłem rozmowy w związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też zbliżającą się 40. rocznicą wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową, żeby to uczcić, i wspólnie z panem profesorem Młynarskim, ambasadorem Rzeczypospolitej, wspaniałym ambasadorem Polski w Paryżu, udało nam się doprowadzić do takiej sytuacji, że Polacy, naród polski jako jedyny naród poza oczywiście Francuzami gospodarzami, ma swoją kaplicę narodową w katedrze Notre Dame, tej słynnej katedrze w Paryżu. I to jeden z najbardziej znanych przecież budynków sakralnych świata. I udało się doprowadzić, że mamy tam piękną ikonę ojców Paulinów, Matki Bożej Częstochowskiej, mamy polskie flagi, mamy opisy w trzech językach właśnie, że jest to kaplica Matki Bożej Królowej Polski, historia ikony jasnogórskiej w trzech językach, po polsku, po francusku i po angielsku. Drodzy Państwo, 13 milionów pielgrzymów i turystów, też powiedzmy to sobie otwarcie, bo tam jednak to jest miejsce też nie tylko sakralne, ale niestety, na czym ubolewam, dla wielu osób to miejsce turystyczne bardziej. 13 milionów osób rocznie będzie miało na swojej trasie polską kaplicę, będzie czytać o polskiej duchowości, o polskiej ikonie, o tym, że prawda, będzie łączyć tutaj fakty, że to była niezwykle ważna też ikona dla świętego Jana Pawła II i że w Polsce jest żywe chrześcijaństwo. 13 milionów ludzi rocznie, 130 milionów ludzi w ciągu 10 lat. To takie będzie oddziaływanie tego projektu. Zresztą ja we wszystkich krajach, tak samo na przykład w Baku, tak samo doprowadziłem do tego, żeby była polska ikona, polska kaplica z opisami czytelnymi dla innych. No, Tak trzeba budować dobre skojarzenia z Polską. Poza tym elementem, prawda, apostolskim, kluczowym, też ten wymiar patriotyczny budowania dobrych skojarzeń, prawda, że Polska to jest kraj żywego chrześcijaństwa, która tyle wniosła w cywilizację chrześcijańską. Ale no, w ogóle rozpoczęliśmy pracę, ja zostałem wiceministrem spraw zagranicznych jesienią, w listopadzie 2015 roku i no, pierwszym takim wielkim wyzwaniem, jakie tutaj podjąłem i zmobilizowałem moich współpracowników, to Światowe Dni Młodzieży, nadciągające Światowe Dni Młodzieży. Ja byłem świadomy skali tego przedsięwzięcia, szansy dla Polski, gdyż sam po prostu jako student, jako młody człowiek w Światowych Dniach uczestniczyłem, wiem, jak poznawałem kraj, w którym byłem, jak on mnie fascynował, jak później o nim opowiadałem innym. No i mieliśmy świadomość, że do Polski przyjedzie 1 000 000 młodych osób. I to takich osób, nie bójmy się tego sformułowania, które czegoś w życiu szukają, które są interesującymi osobami, które w życiu później, jak dorosną, będą odgrywać w swoich krajach bardzo ważne role. Będą to kapłani, będą to, nie wiem, prezydenci, politycy, profesorowie, dziennikarze. No ludzie, wielu z nich to będą ludzie naprawdę oddziałujący jeszcze na innych, a nawet jeżeli ktoś wybierze jakiś spokojniejsze powołanie, spokojniejszy zawód, to też dobrze, żeby miał do końca życia dobrą opinię o Polsce, jeszcze o niej opowiadał jakimś swoim najbliższym współpracownikom, rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom. I postanowiliśmy doprowadzić do tego, że każdy z tego 1 000 000 młodych ludzi, którzy odwiedzą nasz kraj, otrzyma pełną gamę informacji o Polsce. To, o czym mówił pan poseł Kownacki, o naszej historii, no tak się składa, wszyscy to pamiętamy, że Światowe Dni Młodzieży były jednocześnie 1050-leciem naszego narodu, 1050. rocznicą Chrztu Polski, więc chcieliśmy pokazać po pierwsze całe 1050-letnie dziedzictwo. To już robi wrażenie na wielu, choćby na naszych gościach z Ameryki Południowej, że przyjeżdżają do kraju, który ma ponad 1000 lat. Ale no, wszystkie te postacie, które często są znane w świecie. Ja zawsze pamiętam, jak jeździłem jako parlamentarzysta, czy jako właśnie wiceminister i mówiłem, miałem, nie wiem, 15 sekund na przedstawienie się gdzieś w czasie publicznego wystąpienia, mówiłem, przyjeżdżam z Polski, kraju Jana Pawła II, Kopernika i Chopina. Kropka. I to już robiło wrażenie na moich rozmówcach. I w tej publikacji właśnie opisaliśmy i właśnie postać Kopernika i postać Chopina. No oczywiście pani Curie-Skłodowska. Ale też zależało nam na właśnie wielkich polskich świętych i wielkich Polakach. No, najwybitniejszy Polak w ogóle w dziejach, święty Jan Paweł II, ale też ukazanie takich postaci, które są nawet może znane gdzieś w kościele powszechnym, ale nie zawsze kojarzone z Polską. No, święty Jacek Odrowąż, prawda? Dominikanin, którego figura jest na placu świętego Piotra w Rzymie. No imię Jacek jest imieniem powszechnie znanym, prawda? A warto tu wskazać, że właśnie jest to święty Jacek z Polski. Święty Stanisław Kostka, patron młodzieży, też znany w Kościele Powszechnym, nie kojarzony z Polską, a szkoda. I właśnie tutaj też przez tą publikację, przez Światowe Dni Młodzieży chcieliśmy polskość połączyć w świadomości ludzi z świętym Stanisławem Kostką. Ileś takich rzeczy, no wszystkie te kwestie związane z II wojną światową, z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ale II wojna światowa, pokazanie heroizmu Polaków, pokazanie, że zawsze staliśmy po dobrej stronie, to wszystko, o czym mówiliśmy na początku naszej audycji. Wyraźne podkreślenie, że obozy były niemieckie, że zbrodnie były niemieckie, że my też padliśmy ofiarą zbrodni, bo często właśnie druga wojna to Holokaust. No też Holokaust, potworny Holokaust, ale na przykład na ziemiach polskich straciliśmy 6 milionów obywateli. 3 miliony z tych 6 to byli obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. Zginęli rzeczywiście z rąk niemieckich w ramach Holokaustu, ale drugie 3 miliony to byli Polacy. Każdy Polak w swojej rodzinie ma kogoś, kto zginął w II wojnie światowej. To jest też martyrologia i trauma. Pokazaliśmy próbę zniszczenia inteligencji, co było w ogóle pomysłem obu najeźdźców niemieckiego i sowieckiego, żeby po prostu zniwelować, zniszczyć naród polski. Ale pokazaliśmy na przykład Solidarność z takim atrakcyjnym dla odbiorcy opisem, bo jakby kluczem też do skutecznej dyplomacji publicznej, opowieści o Polsce jest empatyczne spojrzenie. Co on może wiedzieć, ten nasz odbiorca, o Polsce i jak atrakcyjnie to opowiedzieć. Więc Solidarność to nie jakiś tam związek zawodowy, bo oni u siebie też mają związki zawodowe w jakichś swoich firmach, fabrykach, na uczelniach. No nie, to nie jest jakiś tam związek zawodowy, tylko to był 10-milionowy ruch społeczny. Uwaga, 10-milionowy ruch społeczny, według ekspertów był to największy ruch społeczny wolnościowy w dziejach ludzkości. Nie w ostatnim czasie czy w XX wieku, w historii ludzkości świata największy ruch wolnościowy to był ruch Solidarność 10-milionowy. No niektórzy się spierają, że jeszcze ruch Gandhiego w Indiach, że był podobnej skali, że to były porównywalne. No ale tak czy do, krótko mówiąc, jest to imponująca informacja, którą warto też powiedzieć, żeby się kojarzyła z Polską. Te informacje wydrukowaliśmy w 9 językach. Wydrukowaliśmy po polsku dla naszych gości, też z Polonii i dla naszych rodaków, ale wydrukowaliśmy oczywiście to po angielsku, po francusku, po niemiecku, po włosku, po hiszpańsku, po portugalsku, tutaj z dużą myślą o gościach z Brazylii, po rosyjsku i po ukraińsku. I każdy, kto przekroczył granicę Polski, gość Światowych Dni Młodzieży, w naszym zamyśle dostawał do ręki w swoim języku jasną, prostą, żeby nie powiedzieć już, przepraszam słuchaczy za kolokwializm, łopatologiczną, atrakcyjną historię Polski z dużą ilością zdjęć, jeszcze obrazków i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy o efekcie skali. Jeśli taką historię otrzymuje 1 000 000 osób, to jeśli przejrzy ją połowa gdzieś rzuci do plecaka, ale druga połowa przejrzy, to znaczy, że 500 000 wartościowych ludzi przegląda tą historię. Jeśli od deski do deski przeczyta 10% z tych, co dostali, oznacza to, że od deski do deski tak wartościowe i dobrze ukazujące Polskę publikacje przeczyta 100 000 ludzi i będzie w swoich krajach, raz, że zapamięta, ale dwa, że w swoich krajach będzie jeszcze o tym opowiadać, w jakim to kraju była. No ale jeśli się zakocha nawet 1%, tak zakocha i będzie w ogóle fanami Polski i w ogóle zwiąże swoje życie z Polską, to oznacza, że oddziałaliśmy w ten sposób tak już głęboki na 10 000 osób. To jest prawdziwa skala, ale też zadbaliśmy o naszych rodaków młodych w kraju. Pamiętajmy, ja to wiedziałem, bo tak jak mówię, że sam uczestniczyłem w Światowych Dniach Młodzieży, ale pierwsza część Światowych Dni Młodzieży to jest pobyt na parafiach. Pobyt, na pewno nasi słuchacze to pamiętają, że w ich miastach, miejscowościach byli goście Światowych Dni Młodzieży, zanim pojechali do Krakowa. I myśmy przygotowali taką publikację pod tytułem Ambasador Polskości. I ona była skierowana do rodzin, które w swoich domach, naszych polskich rodzin, które w swoich domach goszczą gości z zagranicy. I ta publikacja mówiła o tym, że pamiętaj, to jest wielka szansa, żebyś te kilka dni, kiedy oni są u ciebie w domu, wykorzystał, żeby o Polsce atrakcyjnie opowiedzieć. To nie jest tylko twój przywilej, ale wręcz twój patriotyczny obowiązek. Ty musisz być ambasadorem polskości. To nie rząd, to nie media. To jest twoja, że tak powiem, twoja powinność i twoja odpowiedzialność. Co o Polsce będzie myślał ten gość z zagranicy, kiedy będzie po kilku dniach opuszczał twój dom? Nie chodzi tylko o dach nad głową, nie chodzi tylko o dobrą kolację czy obiad. Chodzi też o to, żebyś z nim spędził czas, oprowadził go, opowiedział o polskiej historii. Dla niego ty jesteś Polską i twoje zachowanie będzie rzutować, jak on będzie myślał o Polsce do końca życia. To jest ogromna odpowiedzialność. Więc takie było przesłanie tej publikacji. No i właśnie opowiedzieliśmy kilka takich wskazówek. Nie narzekaj. Opowiedz o tym, a powiedz o tym. Prawda? Opowiedz, jak było za komunizmu, a jak ten, a jak za II wojny światowej, że jaka była skala okupacji. Prawda? Często dyskutujemy o Polakach ratujących Żydów i tak dalej. Jesteśmy wszyscy dumni, że Polacy najwięcej Żydów uratowali, ale warto jednak naszym rozmówcom też mówić o kontekście, że w przeciwieństwie do innych okupowanych krajów, na przykład na Zachodzie, gdzie za ukrywanie Żyda był mandat, się płaciło mandat, to w Polsce za jakąkolwiek pomoc Żydowi była kara śmierci dla pomagającego i dla całej jego rodziny, a mimo to w Polsce Żydów uratowano najwięcej, tak? Czyli ci Polacy Ja to mówię zawsze, że to nie byli Polacy ratujący Żydów, tylko Polacy ryzykujący życie dla braci Żydów, tak? Czy dla Żydów obcych często. No
więc nie tylko. Panie pośle, a jeszcze nie sposób spytać, bo tak patrzę, bo już też chcemy zaraz prosić naszych słuchaczy o telefony, ale jeszcze zanim. Ogromna rola, tak się domyślam, też Polonii, Rosjanie po całym świecie, w tym promowaniu dobrego imienia Polski. Czego tu się możemy, nie chcę powiedzieć oczekiwać, ale jak Polonia może tutaj też w to się zaangażować? Już to czyni, ale też czy to jest jakoś koordynowane, animowane, wspierane, tak powiedzmy, przez stronę polską, tutaj z kraju?
Bardzo dziękuję za to pytanie, za tą sugestię. Mi bardzo zależało, żeby Polonia stała się partnerem Polski. Jakby dosyć tej polityki, która była w minionych latach, że Polonia była petentem, kłopotem dla Polski. Polonia w naszym zamyśle to powinien być partner państwa polskiego. My oczywiście naprawdę zrobiliśmy dużo dla Polonii. Zwiększyliśmy budżet dla Polonii i to znacznie, o 25%. Wprowadziliśmy legitymację szkolną dla dziecka polonijnego. Każde dziecko polonijne, jeśli się uczy w szkółce polskiej albo w szkole, otrzymuje legitymację i przywileje dokładnie takie same, jakie ma dziecko uczące się w Polsce, więc wszystkie przejazdy, wejścia do muzeów, parków narodowych ze zniżką i tak dalej, i tak dalej. Wprowadziliśmy kilka dni temu kartę Polaka dla wszystkich naszych rodaków na świecie. Ale mówię partnerstwo. Partnerstwo polega, że my w imieniu państwa polskiego dajemy różne rzeczy, wprowadzamy nowe rozwiązania, ale oczekujemy od Polonii odpowiedzialności za matkę naszą wspólną Polskę i współpracy. Ja zawsze mówiłem o trzech rzeczach. Bycie Polakiem to jest przywilej i obowiązek. Twoim obowiązkiem za granicą jest po pierwsze bronić dobrego imienia Polski, po drugie tworzyć wszędzie, gdzie jesteś, proporskie lobby i po trzecie przekazać polskość następnym pokoleniom, więc żeby twoje dzieci mówiły po polsku, utożsamiały się z polskimi korzeniami, z polskością, znały polską historię, wiedziały jak Polskę promować i tak dalej, i tak dalej. I Polonia w wielu miejscach naprawdę wykonuje wspaniałą pracę, choćby ostatnie tygodnie, drodzy państwo, no wspaniała postawa i tutaj naprawdę chciałbym na falach Radia Maryja najserdeczniej jak mogę nisko się ukłonić i dziękować naszym rodakom w Paryżu, którzy zachowali się, no tu parafrazując naszą wspaniałą Inkę, zachowali się jak trzeba, protestując przeciwko kłamliwej, obarczającej odpowiedzialność za Holokaust i za jakieś różne zbrodnie na Polsce, konferencję w Paryżu pseudonaukową, gdzie padło dużo kłamstw, między innymi takich, że Polacy zabili więcej Żydów niż Niemcy i tego typu naprawdę no, obrzydliwe rzeczy. Nasza Polonia tam była, interweniowała, sprzeciwiała się. Bardzo wam za to dziękuję. Czy choćby ostatnio w Stanach Zjednoczonych protesty Polonii przeciwko tej amerykańskiej ustawie kongresu 447. Ja bardzo im za to dziękuję. Nie bójmy się tego tematu, poruszajmy go, protestujmy. On oczywiście, my się jako Polska nie damy, to chcę naszym słuchaczy od razu uspokoić, ani kroku w tył nawet nie zrobimy. Sprawa jest dla nas zamknięta, nie dotyczy nas. Sprawa została wyjaśniona między Polską a Stanami Zjednoczonymi w latach 60. Została podpisana umowa między tymi krajami. Stany Zjednoczone ewentualne jakieś roszczenia wzięły na siebie. I dla nas sprawa jest i z przyczyn prawnych, i przede wszystkim z przyczyn moralnych zamknięta. Natomiast to, że Polonia sprzeciwia się tego typu różnym pomysłom, inicjatywom grup lobbyingowych w Stanach Zjednoczonych, to jest bardzo dobrze. Bardzo im za to dziękuję, bo właśnie Polonia powinna tworzyć propolskie lobby wszędzie tam, gdzie jest. Pamiętajmy, że Polacy za granicą to często wyborcy w krajach, gdzie są. I rządzący tymi krajami powinni mieć świadomość, że jeżeli będą działać na niekorzyść Polski, to głosów Polaków, głosów swoich obywateli polskiego pochodzenia nie uzyskają. To są to jest czysty mechanizm demokratyczny, tak? Nie ma w tym nic złego, to jest czysta demokracja i bardzo im za to dziękuję.
Jeżeli można, chciałem tylko dodać króciutko, bo już wiem, że słuchacze dzwonią, ale to Polonia też ogromny wkład miała w obronę polskiego pomnika katolickiego.
A dokładnie, chociaż, tak.
Prawda, bo tutaj mówiliśmy o tym powiedzieć, to gdyby nie Polonia, tego by nie było. To znaczy ta obrzydliwa narracja przeciwko Polsce wygrałaby.
I to dzięki Polonii udało się zrobić. A przecież to jest ogromny potencjał. Ja jestem członkiem grup Polonia, to jest ogromny potencjał. Jestem członkiem przewodniczącym grupy Polska Chile. Byłem nawet w Chile, za co te tabloidy wyśmiewały, bo najpierw, że Polacy nie jeździli, tak, nie komunikowali się z Polonią, nie komunikowali się z przedstawicielami tamtych państw, żebyśmy po prostu przegrywali na arenie międzynarodowej. Ja tam byłem i proszę ojca, mam nadzieję, że słuchacze też uświadomią sobie, jaką siłę Polonia tam stanowi. Rodzina Domejki, bo dlatego, że to jest chyba najbardziej rozpoznawalne nazwisko polskie w Ameryce Południowej. Ignacy Domejko to był polski inżynier, geolog XIX-wieczny, który stworzył podwaliny gospodarki chilijskiej. Zresztą nie tylko chilijskiej, też i w Peru chyba tam podróżował. Ale ten człowiek ma tak ogromny autorytet wśród Chilijczyków, że na samo słowo Domejko każde drzwi w każdym ministerstwie się otwierają. Co więcej, wielu członków jego rodziny to dzisiaj ministrowie, urzędnicy, osoby pełniące ważne funkcje państwowe. Zresztą teraz pracujemy nad tym, żeby rodzinie Ignacego Domejki, jego prawnukom, jeden z nich teraz jest w Polsce, serdecznie go pozdrawiam, żeby przyznać polskie obywatelstwo. To naprawdę są narzędzia, którymi można nie tylko bronić interesów Polski, walczyć o polskie pozytywne interesy, nie tylko bronić przed czymś, przed niesprawiedliwymi atakami, przed tym, że Polskę znieważają, ale także załatwiać swoje sprawy na arenie międzynarodowej. No, wystarczy powiedzieć, że w tej sprawie właśnie pan minister Domejko rozmawiał. Jestem przekonany, że nie jedne drzwi się otworzą, nie jedną sprawę będzie można załatwić. Tym bardziej, że w Ameryce Południowej mamy największą polską inwestycję, czyli koparnię KGHM-u wartą 12 miliardów dolarów. Tak, taka inwestycja. My większych pieniędzy nigdzie w sieci nie zainwestowaliśmy. To wymaga dbania o takie przedsięwzięcie. Ono rzeczywiście będzie i przynosi pewne zyski. Już był szereg problemów z tą inwestycją, zresztą realizowaną za czasów Platformy Obywatelskiej, ale dzisiaj ona już przynosi zyski. Ale żeby mogła się rozwijać, żeby prawda, no, różne niecne siły nie działały, to potrzebne są relacje i mamy rodzinę, czyli mamy Polonię, mamy ludzi, którzy przyznają się do polskości, już dzisiaj niestety mówią bardzo słabo po polsku, no bo to jest kolejne pokolenie, ale którzy sercem są Polakami, dla których polskie obywatelstwo jest ważne, dla których polska historia jest ważna i oni naprawdę pomogą w słusznych sprawach Polsce. Zresztą pomagali, bo przecież akurat ta rodzina w okresie II wojny światowej, a i także później organizowała szereg akcji pomocowych dla Polaków tu w kraju, a później Polaków emigrujących do Ameryki Południowej, a takich przecież rodzin były tysiące. I tak wysoko postawionych Polaków w całym świecie jest dużo, tylko my nie zawsze chcieliśmy z tego w sposób odpowiedni korzystać.
Panowie, drodzy Państwo, czas na telefony od naszych słuchaczy, które już też zresztą dzwonią, ale przypomnę szybciutko nasze numery. Mówimy, drodzy Państwo, o arenach promocji dobrego imienia Polski, a naszymi gośćmi są pan poseł Jan Dziedziczak i pan poseł Bartosz Kownacki. I nasze numery telefonów do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 oraz 536 600 200. I dla zagranicy 48 56 655 23 33. Oraz 48, 56, 655, 23, 66. Oczekujemy, zapraszamy na Państwa telefony. Radio Maryja, bardzo proszę.
Czesław z Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Tak. Witamy panie Czesławie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, moim zdaniem bardzo istotną, że to pomówienie Polaków o zbrodnie nazistowskie, czy jakieś tam tego, prawda, przeciwko Żydom, to jest usilna praca już od lat 50. samych Niemców. Samych Niemców. Ja się dziwię, że główne niebezpieczeństwo widzicie, panowie, ze strony Rosji. Ja widzę ze strony Niemiec.
Też oni mówiliśmy o tym, panie Czesławie, była o tym mowa.
Tą całą politykę robili. Dlatego wmawiali, to jest właśnie to soft power, ale ich, Niemców, wszędzie, to nie tylko w San Francisco, to nie tylko w Oakland studenci odpowiadali właśnie w ten sposób, że naziści to Polacy. Także w Santiago, także w Hiszpanii, to jest straszne. I ja się bardzo boję, że niestety upatrujecie tylko wroga ze strony, ze wschodniej strony. Mnie się wydaje, że dużo groźniejsi są Niemcy, bo oni będą chcieli koniecznie odzyskać ziemie zachodnie i północne.
Dziękujemy, panie Czesławie, za głos. Kłaniamy się wzajemnie.
Jeżeli można, ja bardzo krótko to skomentuję, ale jednak trzeba, jeszcze mówimy o takim zagrożeniu bezpośrednio militarnym. Rzeczywiście, no dzisiaj w sposób oczywisty ze strony rosyjskiej, bo Rosja przedstawia pewne, podejmuje pewne agresywne działania, czy to w Gruzji, czy to na Ukrainie. Także nieprzyjazne działania w stosunku do państw zachodnich, nie mówię już tylko o Polsce, ale chociażby te wszystkie zamachy, które miały miejsce w Wielkiej Brytanii, realizowane przez służby rosyjskie, no bo wszyscy tak wskazują, te drogi prowadzą właśnie do Kremla, więc to zagrożenie, bezpośrednie zagrożenie militarne jest oczywiście ze strony rosyjskiej. Tu nie ma co ukrywać. Ale nikt nie mówi, mówiliśmy, że wspomnieliśmy tutaj o tym zagrożeniu niemieckim, po pierwsze takiej właśnie propagandy i o tym, że w Unii Europejskiej każde z państw, bo my dzisiaj jesteśmy w sojuszu militarnym z Niemcami między innymi, w sojuszu gospodarczym między innymi z Niemcami, ale w Unii Europejskiej, czyli tym sojuszu gospodarczym, każde z państw ma swoje interesy i rzeczywiście Niemcy mają te interesy bardzo szerokie, bo są najsilniejszą gospodarką. I teraz istotą, wiedząc, że te interesy są, bo to jest ta różnica między Prawem i Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską, jest to, że my wiemy, że w ramach, to nie jest tak, że Unia Europejska jest jednym tworem, który to jest jedna wielka szczęśliwa rodzina, tylko to jest rodzina, w której każdy stara się zadbać jak najbardziej o tych swoich najbliższych, Niemcy o swoich, Francuzi o swoich, a Polacy w części są tak naiwni, że chcieliby, żeby jak najpierw było w Paryżu czy w Berlinie, a nie w Warszawie. Prawo i Sprawiedliwość to rozumie, że musi bronić swoje interesy i teraz zbliżają się akurat eurowybory. Między innymi startuje pan poseł Jan Dziedziczak z Wielkopolski. Na pewno jest to osoba, która będzie broniła polskich interesów w ramach Unii Europejskiej, bo my chcemy tą Unię Europejską opartą na wartościach chrześcijańskich tworzyć, ale będzie bronia swoich interesów, więc proszę o tym pamiętać i proszę też uwzględniając to, może akurat to jest inny okręg wyborczy, ale też nas słuchają osoby z Wielkopolski, pamiętać, że są ludzie, którzy swoją pracą, czy to jako posłowie, czy jako ministrowie, czyli ogromnym doświadczeniem, które mają w zakresie dyplomacji, a Unia Europejska to jest właśnie realizowanie dyplomacji, będą tych interesów bronili, więc tu nikt nie mówi, że tylko Rosja jest zagrożeniem.
Bardzo dziękuję panu posłowi Kownackiemu za tak miłe słowa. Bardzo dziękuję panu Czesławowi za tą uwagę, pytanie. Niemcy rzeczywiście tą politykę realizują od lat 50. Są nawet dokumenty zachodnio-niemieckich służb specjalnych, gdzie rozpoczęto z premedytacją całą operację właśnie via kultura, via nauka, ale no zwłaszcza te podprogowe działania kulturalne. Nie jest przypadkiem, myśmy to z panem ministrem Patrykiem Jakim analizowali, przygotowując tą słynną ustawę, która miała penalizować określenia polskie obozy koncentracyjne, że uwaga, poza pracą angielskojęzyczną najwięcej błędów, co najmniej raz w tygodniu, błędów w cudzysłowie oczywiście, czyli tych sformułowań polskie obozy koncentracyjne, pojawia się w pracy niemieckiej. To, co Niemcy nie wiedzą, bo rozumiem, że gdzieś w Afryce ktoś może pomylić, przygotowując przygotowując jakąś publikację, prawda? To mi kiedyś opowiadał jeden z ambasadorów, że kiedy w kraju dalekiej Azji opowiedział kiedyś o II wojnie światowej, jego rozmówca tak się bardzo podekscytował i mówi: wiem, druga wojna światowa, wiem, ja zaraz panu to powiem, zaraz, momencik, mam to na końcu języka. No więc ten ambasador mówi: ciekawe, co on powie. A on mówi: tak, Adolf Hitler. No więc to był taki, to jest taki przykład, prawda, całkowitej niewiedzy jakoś gdzieś na końcu świata. No ale przepraszam bardzo, jeśli Niemcy się zaczynają rzekomo mylić i używać zwroty, i to tak często, i tak, to jest to ewidentnie przykład polityki z premedytacją, tak? Zresztą ja na przykład tego dzielnego więźnia obozu Auschwitz, naszego Polaka, pana Tendery, który pozwał telewizję niemiecką publiczną, państwową, za określenie polskiego obozu koncentracyjnego, i ta telewizja zamiast go przeprosić, to jeszcze się z nim procesowała, z tym bardzo leciwym panem, który był więźniem obozu Auschwitz. Myśmy go wspierali z całego serca. Ja wręczyłem mu najwyższe odznaczenie dyplomatyczne MZ-u, medal Benemerito. Więc,
dodajmy, że proces wygrał.
W końcu proces wygrał, tak. I tu miał całkowite wsparcie MSZ-u. Natomiast tutaj pan mecenas Obara bardzo go wspierał. I też należą mu się podziękowania z tego miejsca. Natomiast Niemcy z premedytacją używają, tak, właśnie przestaną używać sformułowania Niemcy, zaczęto używać sformułowania naziści. Wydobyto z marginesu niemieckiego jakieś tam naprawdę bardzo nieliczne organizacje sprzeciwiające się Hitlerowi. Między innymi używa się to postać wyjątkowo obrzydliwego człowieka, pana Stauffenberga, który zorganizował zamach dla Hitlera, który był zbrodniarzem w latach 39 na terenie okupowanej Polski i chciał zamordować ze swoimi współpracownikami Hitlera, ale nie dlatego, że był, nie wiem, zażenowany jego zbrodniczą polityką, tylko był, uwaga, zaniepokojony jako nazista, że pod wodzą Hitlera idea III Rzeszy Nazistowskiej może nie zwyciężyć II wojny światowej, tak? Dzisiaj jest on przedstawiany jako jakiś typowy Niemiec, heroiczny przeciwnik Adolfa Hitlera. Więc tego typu zagrywek jest bardzo, bardzo dużo i tutaj się z panem Czesławem całkowicie zgadzam. Natomiast, ale panie Czesławie, to też jest tak, że naprawdę nie da się nazwać partii Prawo i Sprawiedliwość jakąś proniemiecką, tak? Fanatycznie proniemiecką. No, widzimy różne zagrożenia, naprawdę patrzymy w przeciwieństwie do innych bardzo realistycznie na politykę niemiecką. Myślę, że inicjatywa pana posła Mularczyka, którą też wspierałem, z którym współpracowałem, tych reparacji wojennych, prawda? To też, nawiasem mówiąc, przy wątku 447 warto to wspomnieć, tak? Wreszcie rozpoczęliśmy operację, tutaj jeszcze pan ambasador, pan profesor Przyłębski nas wspiera, rozpoczęliśmy operację po prostu walki o reparacje wojenne, które się Polsce po prostu należą. Z naszych informacji wiemy, że wywołało to popłoch w Berlinie. Oczywiście te media liberalne próbują to wyśmiewać, ale sprawa jest naprawdę poważna. Jeśli chodzi o Rosję, no tu minister Kownacki pięknie powiedział o tych wszystkich zagrożeniach. No, nie chcę tutaj uzupełniać byłego ministra obrony narodowej, jeszcze tak kompetentnego, ale dodam tutaj ze swojej działki, czyli właśnie z tej narracji, z dyplomacji publicznej. Drodzy Państwo, co Rosjanie powinni zrobić, żeby na pewno Ameryka nie interweniowała w razie ich agresji na Polskę? Gdybyśmy tak hipotetycznie rozmawiali. Przede wszystkim obrzydzić Polskę w oczach amerykańskiej opinii publicznej. Jeśli Polskę uda się przez jakąś popkulturę, jakąś pseudonaukę i tak, jakieś wrzutki i tak dalej, obrzydzić w ich oczach, to spowodujemy w przypadku agresji rosyjskiej, że opinia publiczna amerykańska będzie się sprzeciwiać, żeby temu, nazwijmy to teraz oczywiście wierzmy w cudzysłów, ale temu podłemu antysemickiemu sprawcy zbrodni II wojny światowej na pewno nie pomagać. Nie wysyłajmy naszych chłopców, oni powinni, że tak powiem, poczuć na własnej skórze karę za swoje zbrodnie. Tak? Celowo teraz przejaskrawiam, oczywiście wiemy, że nikt z nas tak nie myśli, ale to jest rosyjska propaganda, żeby zaszkodzić Polsce, żeby rozbić pakt NATO, żeby nikt nie ryzykował życia w przypadku, gdy Polska znajdzie się w niebezpieczeństwie.
Odbierzmy kolejne telefony, które wciąż dzwonią. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym wziąć udział w dyskusji tutaj.
Świetnie. Już pana witamy. Pana imię mogę poznać?
Dariusz, jadę na trasie do Warszawy z Lublina.
Słyszymy, panie Dariuszu. I już na antenie jesteśmy, bardzo proszę.
Fajnie, super. Mam takie pytanie tutaj do gości, czy są zgromadzeni. Jak to jest, że z nami nikt się w Europie nie liczy, tak? Przykładem dobrym jest to, że politycy, że Polacy obozy brali w tym udział, tak? Że przyczyni się do tego, że naród żydowski był unicestwiany razem z Niemcami. Skąd to się wzięło? Dlaczego tak jest? Dlaczego nikt z tym nic nie robi tyle lat? Mamy politykę zagraniczną taką, nie inną. Dlaczego nie idziemy w tym kierunku, żeby uświadamiać wszystkich, tak, że faktycznie my nie byliśmy tymi złymi, tylko tymi dobrymi. Pomagaliśmy Żydom, pomagaliśmy, tak jak tutaj panowie posłowie powiedzieli, że udzielaliśmy im schronienia, tak, ryzykowaliśmy życiem, całe rodziny ryzykowały to przez to, że pomagaliśmy Żydom, a teraz ktoś tam mówi, jakiś premier żydowski, czy jakiś tam inny osoba reprezentująca ten naród, że Polacy się przyczynili do tego, że likwidowali żydostwo, że w obozach przykładali do tego rękę i tak dalej, nie? Tu gdzie jest problem? Tak samo jeszcze nawiążę do tematu takiego, jak mówiliście państwo, że nasz sąsiad, Rosja, jest zły i tak dalej. Może powinniśmy iść w kierunku się otworzyć do nich. Może powinniśmy z nimi właśnie pretraktować, rozmawiać, żeby te stosunki były dobre, żebyśmy my, taki przeciętny Kowalski, odczuł to, że mamy tani gaz, możemy jabłka tam sprzedawać. To jest duże państwo, prawda? Chyba jedno z większych w świecie. Może w tym kierunku powinniśmy iść, a nie wojować. Dziękuję
panie Dariuszu. Dobry i drogi życzę. Kłaniam się.
Wszystkiego dobrego, dobranoc.
Bardzo dziękuję, jeżeli można. To ja zacznę od tych znowu wątków rosyjskich, bo proszę ojca, proszę słuchaczy, no to nie jest tak, że Rosja nam da tani gaz i powie, róbcie co chcecie. Rosja w cudzysłowie dawała nam przez 45 lat tani gaz, a wywoziła z Polski wszystko, co można było i krępowała Polaków, niszczyła naszą tradycję, naszą kulturę, naszą wiarę, więc i jak ktoś nie pamięta, było 45 lat, to niech ktoś cofnie do tego, co działo się w trakcie rozbiorów, czy przed rozbiorami. Z Rosją w taki sposób rozmawiać nie można. Niestety. Z Rosją w taki sposób, że liczyć, że Rosja się otworzy i dzięki temu będziemy mogli jabłka eksportować. No, będzie mógł pan eksportować jabłka, tylko niech pan za to jabłka nie zapłaci później. No tak, trzeba mieć świadomość, jeżeli my pójdziemy, to nie znaczy, że nie mamy mieć dobrych relacji z Rosją. Trzeba na nie pracować, ale pamiętajmy, co stało się w Smoleńsku. Pamiętajmy, że są ludzie, którzy są za to odpowiedzialni. Pamiętajmy, że wrak samolotu cały czas jest w Smoleńsku, że prezydent Putin nie wykonał nawet minimum dobrej woli, żeby tą sprawę, w tej sprawie współpracować. Z jakich powodów, to już zupełnie inna kwestia. Pamiętajmy o tym, że był taki polityk w Polsce, który chciał resetu, zresztą nie tylko w Polsce, bo taki polityk też był w Stanach Zjednoczonych. Jeden nazywał się Barack Obama, drugi się nazywał Donald Tusk. Donald Tusk na sobie spacerował na molo w Sopocie i mówił o tym, jak to znakomicie z panem Putinem można współpracować. Zresztą nawet po katastrofie smoleńskiej opowiadał, jak to znakomicie z Rosją się współpracuje, a później wyszło, jak wyszło, i dzisiaj nawet politycy Platformy Obywatelskiej chcieliby zapomnieć, że kiedykolwiek rozmawiali z panem Putinem. No, niestety z Rosją oczywiście trzeba traktować ją partnersko, trzeba chcieć współpracować, trzeba realizować swoje interesy gospodarcze, ale liczyć, że na przykład gaz za darmo dostaniemy, ja powiem, wolę od nikogo nic za darmo nie dostawać i żeby nikt nic ode mnie za darmo również nie brał. Po to mamy gazoport, po to mamy możliwość importowania gazu czy ropy nie tylko z Rosji, ale także z innych państw. To jest pewna dywersyfikacja bezpieczeństwa, żeby wybierać ten gaz, który do nas wreszcie trafi, bo jak ktoś daje za darmo, to też może później powiedzieć, ale ja wyłączę ten gaz, jak ty nie będziesz posłuszny. I co? I okaże się, że nie jesteśmy w stanie ani produkować, ani ogrzać własnych mieszkań. Miejmy gaz po normalnej, uczciwej cenie rynkowej. Ten, który zaproponuje najtaniej i najsprawniej go
Polsce dostarczy i po to my dywersyfikujemy te dostawy, ale oczywiście nie wykluczajmy nikogo z tej wspólnoty kraju, dlatego że no, nawet Rosji nie można w ten sposób pozostawić. Tylko miejmy zdrowy rozsądek i wiedzmy, jaka jest Rosja i co, jakie są problemy z Rosją związane i na pewno z tym krajem trzeba z pozycji silnego, dumnego, ale także mającego podstawę do tego, żeby być silnym narodu można rozmawiać. Tylko wtedy Rosja z takim państwem się liczy. A też nie jest tak, że nikt z Polską na świecie się nie liczy. To jest nieprawda. Mamy bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump rozmawia i z polskim prezydentem, i z polskim premierem. Wiemy, że są wojska amerykańskie w Polsce i widzimy, że ten ośrodek spoglądania na Europę w Stanach Zjednoczonych się zmienia. Do tej pory to były Niemcy, to były kraje starej Unii. Dziś z różnych powodów Stany Zjednoczone dużo lepiej współpracują z Polską niż z Niemcami, czy już nie mówię z Francją. I tym samym też liczą się z nami w Europie. Ja przypomnę, tu Janek na pewno powie o szczytach państw Trójmorza, prawda? Bardzo ważna sprawa. Zbudowaliśmy, powróciliśmy trochę do tej koncepcji świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, który mówił o tym Międzymorzu, żebyśmy jesteśmy średniej wielkości krajem europejskim. Teraz szóstym co do wielkości, jak wyjdzie Unia, Wielka Brytania, krajem Unii Europejskiej. To jest być może za mało, żeby bezpośrednio ścierać się z Niemcami w obronie własnych interesów, ale kiedy zbudujemy pewną frakcję państw Europy Środkowej i ją budujemy, to zmienia postać rzeczy. Przecież już Niemcy chcą się, już o tym Trójmorzu, to już Niemcy tak patrzą, chcieliby się podłączyć pod to, bo widzą, że tu się dzieje realna polityka. A to, że ktoś z nami nie lubi nas we Francji czy w Niemczech, bo rzeczywiście my bronimy polskich interesów, bo my mówimy, okej, chcemy współpracować z Paryżem czy z Francją, ale jak na przykład chcemy myśleć o polskim przemyśle obronnym, to mówimy w pierwszej kolejności śmigłowce z polskich zakładów. Przypomnę, minister Błaszczak teraz właśnie ogłosił, że będą, to już było zaczęte za moich czasów, kupione śmigłowce włoskie, które będą współprodukowane w polskiej fabryce w Świdniku. I my oczywiście szanujemy Francuzów, ale póki Francuzi nie wybudują fabryki w Polsce i nie będą chcieli w Polsce produkować, to nasze interesy się różnią. Z całym szacunkiem dla dumnego narodu francuskiego. Tak musimy na to patrzeć, tak realizować własne interesy. A to, że później pan Macron powie, że no, nie liczę się z Polską, czy nie będę słuchał polskiego premiera, czy polskiego prezydenta, będzie słuchał wtedy, kiedy będzie trzeba i to jest wypadkową ich interesów i poczucia zagrożenia ich interesów w Europie.
To pan poseł Kownacki, a pan poseł Dziedziczak, dlaczego tak nas postrzegają na Zachodzie? Tu pytanie pana Dariusza jeszcze przypomnę.
Tak, bardzo dziękuję panu Dariuszowi za to pytanie. Życzę bezpiecznej drogi z Warszawy do Lublina. Rzeczywiście w niektórych środowiskach jesteśmy bardzo krytycznie postrzegani. Atakował nas całe te 3 lata pan Timmermans, no ale zwróćmy uwagę, wyszło skrzydło z worka. No, teraz pan Timmermans uczestniczy po prostu w kampanii wyborczej pana Roberta Biedronia i jego formacji skrajnie lewackiej, to już nawet nie lewicowej, tylko lewackiej, nienawidzącej chrześcijaństwa, nienawidzącej wszystkiego tego, co my reprezentujemy. I trudno się dziwić w zasadzie, że pan Timmermans, który reprezentuje no, to spojrzenie skrajnie nam nieprzychylne, po prostu cały czas nas tak atakował. Polska jest jednym z mniejszych krajów w tej chwili w Unii Europejskiej, gdzie chrześcijaństwo jest jeszcze żywo. Mamy bardzo dobre wyniki gospodarcze. Chcemy wreszcie partnerskiej polityki, a nie bycia, prawda, lokajem niemieckim. I to nie wszystkim się podoba. Nie wszystkim się to podoba, to, że stajemy się nadzieją dla tak wielu krajów. Jest na pewno, no budzi dużą niechęć i no ale nie ma się co tym przejmować. No ja pamiętam, jak byłem na spotkaniu w Brukseli, ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Unii Europejskiej Polskiego Sejmu i pojechaliśmy do Brukseli i tam mieliśmy spotkania z różnymi komisarzami, mieliśmy możliwość zadawania im pytań i pamiętam na spotkaniu z panem Timmermansem, pan Timmermans całe spotkanie pouczał nas, czym jest demokracja. Ja mu zadałem takie pytanie na koniec. Mówię, pan poucza przedstawicieli formacji, która ma poparcie 30-40% wyborców. Ludzie za nami stoją, ludzie są zadowoleni, bo choćby tam on nas mówił o tych islamskich imigrantach, dlaczego ich nie wpuściliśmy do Polski i tak dalej. My, ludzie tego nie chcieli. Dlatego, bo my politycy jesteśmy po to, żeby realizować to, czego chcą ludzie. My im służymy. I mówię, ale panie komisarzu, ale pan ostatnio zgłosił akces, żeby być szefem Komisji Europejskiej. Chce pan jeszcze awansować, chce pan pełnić funkcję najważniejszą w Unii Europejskiej, a reprezentuje pan formację w Holandii, której poparcie radykalnie w ostatnich latach spadło ze współrządzącej partii do partii, która ma, uwaga, dzisiaj problemy z przekroczeniem progu wyborczego. Czyli krótko mówiąc, za panem nikt nie stoi. Nie ma pan żadnej legitymacji demokratycznej do tego, żeby być rządzącym politykiem. A pan, pana refleksja jest taka, że pan nie tylko nie wycofuje się z polityki, wiedząc, że już nikt pana nie popiera i nie chcą pana ludzie, tylko jeszcze pan proponuje, żeby pan awansował w tych układach brukselskich. No bardzo się zezłościł, zdenerwował, ale to jest troszkę odpowiedź na pytanie pana Dariusza. Natomiast jeśli chodzi o izraelskie kwestie, tam niestety jest, te lata zrobiły swoje, jest propaganda w niektórych środowiskach. Niektórych, bo też ja uczestniczyłem w takich spotkaniach dla chrześcijańskich parlamentarzystów. Chcieliśmy jakiś dialog i tak dalej, próbowaliśmy. Ja tam polską właśnie spojrzenie, właśnie pokazywałem Polaków ratujących, ryzykujących życie dla Żydów i tak pokazywałem tą perspektywę naszą polską. I spotkałem tam różnych rozmówców, ciekawych, złych, ale niestety jest tam drzemiący antypolonizm też. Nie bójmy się o tym mówić, tak? Tak jak w Izraelu mówi się i walczy się z antysemityzmem, my w Polsce powinniśmy walczyć z antypolonizmem. Ale pamiętajmy, Izrael bardziej potrzebuje Polski na arenie międzynarodowej niż Polska Izraela. I po tych skandalicznych wypowiedziach, no teraz choćby zapadła decyzja o przyłączeniu wzgórz Golan do Izraela, terenów okupowanych, Stany Zjednoczone poparły tę decyzję, a Polska nie poparła. Jesteśmy w gronie większości krajów Unii Europejskiej, które się w to nie włączyły. No, jeśli Izrael chce współpracować z Polską, no to trzeba się szanować wzajemnie. Jeśli chodzi o to, czy nas tak wszędzie nie lubią, już ostatnim zdaniem króciutko. Drodzy Państwo, też nie ulegajmy do końca propagandzie. Kiedy Polska walczyła o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u, a więc w najważniejszym gronie, jeżeli chodzi o takie instytucje światowe, zebraliśmy 191 głosów. To naszym słuchaczom może niewiele mówi, ale jeśli powiem, że zebraliśmy, był to najlepszy wynik w historii ONZ-u wśród krajów europejskich i drugi w ogóle wynik w historii całego ONZ-u, przecież już ponad 70-letniej, jakikolwiek kraj uzyskał w walce w Zgromadzeniu Ogólnym o niestałego członka ONZ-u. Dzisiaj, podobno tak nielubiany kraj, wszystkich pobiliśmy na głowę. Z nami była Holandia, z nami była Szwecja. Te kraje uzyskały kilkadziesiąt głosów mniej niż Polska.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Czy ja mogę być połączona z rozmowami niedokończonymi?
Tak, oczywiście. Już pani jest połączona na antenie.
Już jestem.
Tak, a pani imię?
Halina.
Pani Halina, chyba radio jest niewyłączone. Prosimy, żeby sobie wyłączyć.
Już mam wyłączone.
I już panią słuchamy uważnie. Bardzo
tak.
Proszę.
Halina z Warszawy. Chciałam właśnie wyrazić swoje zdziwienie. Dlaczego nie jest używany taki argument, że wszyscy Żydzi, którzy po wojnie znaleźli się, to znaczy w czasie wojny zostali na terenie Polski, poza oczywiście nielicznymi, którzy zostali uratowani z obozów koncentracyjnych, zostali uratowani przez Polaków. Dlaczego się o tym nie mówi? Żaden Żyd nie mógłby przeżyć bez pomocy Polaków wojny światowej drugiej. I to chciałam powiedzieć, żeby ten argument był używany. I to jest przekonywujący dopiero argument, a nie ciągle jakoś odpychamy od siebie takie jakieś, prawda, stwierdzenia, które ludzi nie przekonują. Wszyscy Żydzi, którzy po wojnie znaleźli się na terenie Polski, to znaczy przeżyli II wojnę światową, musieli być uratowani przez Polaków.
Dziękuję, pani Helenio. Taki argument, myślę, bardzo taki ilustrujący, przemawia do wyobraźni.
No właśnie, to powinien być jedyny argument. Ciągle o tym myślę i dzisiaj się odważyłam na telefon.
Dziękuję.
Proszę zapamiętać go i popularyzować taką myśl.
Dajemy pod rozwagę naszym gościom.
Proszę?
Dajemy pod rozwagę ten argument naszym gościom.
Dobrze. I proszę go używać we wszystkich tego rodzaju rozmowach. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Halina.
Pani Halina, jest tak, że argument nie jest używany, bo on jest używany. My go przedstawiamy i nie zawsze jest słyszalny oczywiście. Nie wszyscy chcą go słyszeć z różnych powodów, o których tutaj mówiliśmy. Tego, że niektórzy chcą zbudować swoją narrację historyczną, inni chcą uzyskać takie czy inne korzyści gospodarcze czy finansowe, i inni jeszcze chcieliby na tyle zniechęcić Polskę, żeby móc tutaj prowadzić swoją politykę państwową na ziemiach polskich, więc to są przyczyny, ale przecież wszyscy wiedzą, nie tylko w Polsce, ale także na świecie, wystarczy, że pojadą do Muzeum Yad Vashem i zobaczą, gdzie najwięcej, który naród najwięcej uratował Żydów, to tam nawet widać, nawet sami Żydzi w Izraelu nie są w stanie temu zaprzeczyć, chociaż tu muszę też powiedzieć, bo to wielka praca pana posła Jana Dziedziczaka w tym bardzo ważnym miejscu dla świadectwa Holokaustu, tego wielkiego dramatu. Są wystawy, każdy kto był w tym muzeum wie, że to poza drzewkami, które upamiętniają tych, którzy ratowali Żydów, są też wystawy pokazujące tą wielką hekatombę, i na jednej z tych wystaw no niestety doszło do zakłamania historii, bo z tego, co przedstawiał, mówił pan poseł Dziedziczak, przedstawiono Polaków jako tych, którzy pilnowali getta w Łodzi. I to interwencja, może więcej pan poseł powie, ale to interwencja pana posła jako ministra spraw zagranicznych spowodowała, że ta nieprawdziwa informacja chyba po raz pierwszy w historii tego muzeum została usunięta, prawda?
Tak, to prawda. To była taka niezwykła sytuacja, bo byliśmy na pielgrzymce kombatantów, to już były te taki okres luty, marzec 2018 roku, więc już wybuchła ta awantura z Izraelem i pojechaliśmy w gronie, to pan minister Jan Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, no niezwykle taki zaangażowany, patriotyczny urzędnik, radny Warszawy, nawiasem mówiąc, bo wiem, że pani jest z Warszawy, to też mogę powiedzieć z ochoty, zorganizował tą pielgrzymkę śladami generała Andersa, śladami naszych żołnierzy, i rzeczywiście byli już bardzo leciwi żołnierze generała Andersa. I odwiedzaliśmy różne miejsca pamięci naszych żołnierzy, ale także oczywiście, będąc w Jerozolimie, odwiedziliśmy Muzeum Yad Vashem. I żołnierze z Łodzi byli oburzeni, kiedy zobaczyli, że na wystawie dotyczącej getta łódzkiego była informacja, że polska granatowa policja pilnowała tego getta. Ja też byłem oburzony, ale bardziej na naszą ambasadę, że tego nie zauważyła i nie interweniowała, ale już to poboczny wątek. I no, zrobiliśmy tam, no nie ukrywam, awanturę. Ja też wypowiedziałem się do mediów jako wiceminister spraw zagranicznych, że tej sprawy nie zostawimy. Łódź nie należała do generalnej guberni, więc absolutnie strona izraelska nie miała jakichkolwiek argumentów, żeby się bronić, bo jeszcze to było włączone do Wielkiej Rzeszy i na 100% nawet na terenie Wielkiej Rzeszy nie było granatowej policji, więc no absolutnie tutaj nie było żadnych argumentów. Świetnie przygotowaliśmy, jeszcze nagraliśmy dzielnych żołnierzy generała Andersa, którzy pamiętali to na własne oczy, więc no naprawdę bardzo skutecznie to zrobiliśmy. Naprawdę sprawna. To był kawał dobrej, sprawnej, dyplomatycznej roboty. Ja mam taką satysfakcję, bo mnie po powrocie do Polski, po już tam wybuchła wrzawa, ale mnie odwołano z funkcji wiceministra spraw zagranicznych, ale po miesiącu przyszła informacja, że Muzeum Yad Vashem poprawiło tą wystawę i po prostu teraz nie ma najmniejszego śladu w tej wystawie o getcie łódzkim, że rzekomo tam jacyś Polacy pilnowali. Wszystko jest już po prostu jasne, odpowiedzialność jest niemiecka. Wielka satysfakcja, jak się później dowiedziałem, w zasadzie to chyba było pierwszy raz, albo to jakiś bardzo nieliczny przypadek, że Yad Vashem w wyniku interwencji kogoś z innego kraju cokolwiek w swojej świętej wystawie, świętej dla Żydów, dla wszystkich Żydów wystawie zmienił. Więc to naprawdę wielka, wielka satysfakcja. Naprawdę miałem wtedy poczucie już taki, no taki to był epilog mój, już byłem posłem szeregowym, już jeździłem, pamiętam, dowiedziałem się o tym w moim biurze poselskim w Lesznie w Wielkopolsce i miałem bardzo dużą satysfakcję, że takie działanie już zza dyplomatycznego grobu, ale przyniosło efekt. Natomiast pani uwaga jest bardzo słuszna, trzeba mówić, że, ale ja prawdę mówiąc, mniej więcej tydzień temu, może dwa tygodnie temu, kiedy był Dzień Narodowy, Dzień Polaków Ratujących Żydów w marcu, słyszałem dokładnie tego typu narrację, bardzo słuszną, którą pani przedstawiła, z ust pana premiera Morawieckiego w jego oficjalnej wypowiedzi. Więc bardzo dobry argument, ale my go używamy. I pamiętajmy jeszcze, jeżeli mógłbym do słuchaczy i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką zaapelować. Używajmy sformułowania Polacy ratujący Żydów, lub nawet Polacy ryzykujący życie dla Żydów, dlatego że sformułowanie czasem nawet osoby w dobrej wierze chcą akcentować sprawiedliwi wśród narodów świata. Sprawiedliwi wśród narodów świata to jest odznaczenie bardzo wysokie, prestiżowe izraelskie, wymagające no niezwykle wnikliwej tutaj argumentacji. Żywi ocaleni muszą się wypowiedzieć. Jak wiemy, dzisiaj żywych ocalonych już prawie w ogóle nie ma, bo po prostu czas biegnie i on jest naszym największym wrogiem. Skala sprawiedliwych wśród narodów świata to jest wierzchołek gigantycznej góry lodowej, tak? Gigantycznej góry lodowej. To jest kilkanaście tysięcy osób. Tymczasem w ryzykowanie życia dla Żydów zaangażowanych było od 200 do 500 tysięcy Polaków, więc skala była bez porównania większa. My niestety czasem używając sformułowania sprawiedliwych wśród narodów świata, używając jedynie danych związanych z Nagrodą Sprawiedliwych, sami pomniejszamy nasze polskie zasługi. Więc bardzo tego pilnujmy, tego zwrotu Polacy ratujący Żydów, Polacy ryzykujący życie dla Żydów.
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu, witamy na antenie.
Krzysztof z Malborka.
Witamy panie Krzysztofie.
Bardzo dziękuję za tę audycję, gościom za przybycie do radia i zreferowanie tak ważnego tematu dla nas Polaków. No bo dla kogo innego może być ten temat ważny, jak nie dla Polaków. Z panem Janem to akurat miałem możliwość spotkać się 3 lata temu na lotnisku, kiedy oczekiwaliśmy na przylot tutaj podal Malborka uchodźców z Ukrainy w oczekiwaniu na ministra obrony narodowej. Ale to tak tylko wtrącam. Natomiast dobrze by było, żeby młodzi Polacy wychodzący ze szkół, na przykład szkoły podstawowej, znali taki wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod tytułem Byłeś jak wielkie stare drzewo. Tutaj 3 zdania dosłownie zacytuję z tego wiersza. Napisany, dodam, przez 22-latka. 22 lata, chłopak miał. I on napisał, byłeś jak wielkie stare drzewo, narodzie mój jak dąb zuchwały. I tu przerwa. Jęli ciebie cieśle orać i ryć cię rylcem u korzeni, żeby twój głos, twój kształt odmienić, żeby cię zmienić w sen upiora. Jeli ci liście drzeć i ścinać, byś nagi stał i głowę zginał. Jęli ci oczy z ognia łupić, byś ich nie zmienił wzrokiem w trupy. Jęli ci ciało w popiół kruszyć, by wydrzeć Boga z żywej duszy. I państwo, to jest fragment wiersza młodego człowieka, który problem depresjonowania Polaków dostrzegł już dawno. I to, tak jak powiedziałem, młodzieńczymi oczami w czasie II wojny światowej. Ten wiersz każdy powinien znać. Każdy młody człowiek, no nie jest długi, na pamięć się nauczyć i tyle, nie? Wymagać trzeba. Można to wpisać w programy nauczania, niż tam przepełniać umysły młodych ludzi. integracją nie wiadomo czym i różnymi innymi baśniami utopijnymi. Z wielkim bólem otrzymałem dzisiaj, przyjąłem informację w wiadomościach telewizji Trwam, że na Litwie jest zamykana jedna z polskich szkół. Oczywiście dobrze mieć należyte stosunki z drugim państwem, ale powinniśmy reagować. Reagować, bo tak jakby nam czegoś ubyło, czegoś ważnego. I tak jak Mickiewicz pytał, jedźmy, nikt nie woła. No tutaj woła, tutaj wołają. W telewizji Trwam i także tym głosem tego słuchacza, że zabraknie tej polskiej szkoły na Litwie. Prosiłbym o jakieś ewentualnie może działania, jeżeli to możliwe, choć to prawdopodobnie decyzja na poziomie samorządowym. Bardzo dziękuję za audycję. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Kłaniamy się, Panie Krzysztofie, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pamiętam to długie oczekiwanie Pana Krzysztofa, może jakbym zobaczył Pana, to bym sobie tutaj przypomniał, ale pamiętam, że długo czekaliśmy na samoloty transportowe. To była jedna z pierwszych moich decyzji jako wiceministra spraw zagranicznych, żeby się włączyć w ten proces ewakuacji Polaków z Ukrainy, z Mariupola, czyli terenu zagrożonego ostrzałem rosyjskim. Wszystkich tych naszych rodaków zapakowaliśmy nasze samoloty i przylecieli oni do Polski. Zapewniliśmy im tutaj w Polsce dach nad głową. Teraz są oni już z nami. Większość z nich już pewnie ma polskie obywatelstwa. Podkreślam, chodzi o osoby polskiego pochodzenia z Ukrainy, z kartami Polaka. Swoją drogą to też, zanim przejdę do odpowiedzi, to też świetny przykład skutecznej promocji Polski. Wyobraźcie sobie Państwo, że kiedy byliśmy tam zaangażowani jako państwo, nasi dyplomaci przygotowujący ewakuację Polaków bardzo mocno wspominali reakcję Ukraińców na to, co robimy. Oni widzieli, że rodacy Polacy są zagrożeni, to poważne państwo polskie przysyła samoloty, przysyła dyplomację i swoich ewakuuje do bezpiecznej Polski, że Polska nie zapomina, jest krajem poważnym. No, myślę, że to jest do dzisiaj tam na wschodzie Ukrainy wspominane i Polska po prostu została zapamiętana jako kraj silny i poważny i lojalny wobec swoich rodaków. Natomiast ten wiersz bardzo piękny, w ogóle ja jestem miłośnikiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i to jest jakby też przykład tego, o czym mówił minister Kownacki na początku naszej audycji, czyli tej głębokiej formacji, tu przykład formacji II RP. Pokolenie Kolumbów to jest pokolenie niezwykłe, którym myślę, że my wszyscy, wiem, że Bartek i ja to wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, jesteśmy zafascynowani, bo to jest przykład, jaki sukces odniosła młoda II Rzeczpospolita, jak jej szkolnictwo potrafiło wychować ludzi, którzy w momencie próby wykazali się taką dojrzałością i taką skutecznością, tak, zarazem. I to niech to będzie pewne memento, tak, też naszej rozmowy, że jest to kluczem do wychowania. Jak ja pamiętam, krytykowaliśmy reformę z 97-98 roku, tak, ale no ja jednak nie mogę nie wspomnieć o tym, co się działo za rządów PO-PSL. Drodzy Państwo, likwidacja lekcji historii w naszych szkołach, doprowadzanie do tego, że w profilu ogólnym, ja nie mówię o tych specjalistycznych, ale w profilu ogólnym, młodzi ludzie w liceum uczyli się raz w tygodniu tylko w pierwszej klasie historii, no jest działaniem po prostu na granicy zdrady narodowej. Nie, to jest bardzo mocne sformułowanie, które teraz pada, ale nie jest ono przesadzone. I ja zawsze mówiłem, pamiętam, jak dogorywały rządy Platformy, wiek emerytalny oni nam podwyższyli, spokojnie przyjdzie PiS, obniży wiek emerytalny z tych 67 do 60 dla pań, 65 dla mężczyzn. Różne tam rzeczy odkręciliśmy. Nawet odzyskaliśmy dla Polski kolejkę linową z Zakopanego na Kasprowy Wierch. Udało się. Ale ileś roczników przez działania rządów PO-PSL po prostu poszło już nieodwracalnie w Polskę po tej edukacji bez elementarnej wiedzy historycznej, bez elementarnej formacji po prostu patriotycznej, wspólnotowej. Ci ludzie nie wiedzą nic o polskiej historii i niestety jest to kilka roczników, które będą rodzicami, które będą dziadkami, obywatelami. Wielka rana na polskiej młodzieży, którą będzie bardzo trudno zabliźnić.
Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Wiesław, Polska Północna.
Witamy Panie.
Chciałem się włączyć do rozmów.
Już Pana witamy, bardzo proszę.
Witam Ojca, witam szanownych gości. Nawiązując do edukacji historycznej w naszych szkołach, to powinien być początek właśnie obrony państwa polskiego przez edukację historyczną naszej młodzieży. Nasza młodzież nie wie nic o nowoczesnej historii Polski. W gimnazjach nie ma w ogóle ani jednego słowa o II wojnie światowej. Jak oni mogą się bronić, czy przekazywać tą historię ludziom, którzy odwiedzają Polskę, jeżeli oni sami jej nie znają? Oni nie wiedzą, kto to jest Rotmistrz Pilecki, oni nie wiedzą, kto to jest pułkownik Łukasz Cieplicki. Oni nie znają takich postaci w naszej historii. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to pan Netanjahu, obrażając nas, zapomniał o tym, że towarzysz Stalin przekazał w prezencie ponad 100 tysięcy Żydów Adolfowi Hitlerowi. I o tym się w ogóle nie mówi. I o tym się w ogóle nie pisze. Ja polecam bardzo dobry film dokumentalny Sowiecka Historia. Tam jest bardzo pięknie i w sposób udokumentowany przedstawiona nowoczesna historia Niemców i Związku Radzieckiego. Ich współpracy w tym demontażu nacji żydowskiej. Bardzo dobrze. I Polski oczywiście też. Nie wiem, czy ona jeszcze nie trwa cały czas. Naprawdę ta obrona musi wyjść z edukacji naszej młodzieży. I wtedy my się sami obronimy wiedzą historyczną. I nie będziemy musieli edukować i wydawać broszurek dla obcokrajowców. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam.
Wzajemnie, panie Sławie, dobrej podróży.
Bardzo dziękuję. Także po pierwsze, wydawać broszurki, czy książki, czy podręczniki, czy albumy dla obcokrajowców warto, bo oni na pewno historii Polski znać nie będą. Do wielu z nich ta historia w inny sposób nie trafi, jak nie przez książkę, czy przez ewentualnie dzisiaj internet, film. Więc to należy na pewno robić. Na pewno należy w szkole, i to jest ogromne zadanie dla całego systemu edukacji, dla nauczycieli, którzy, no ja mogę powiedzieć jako też adwokat, wielokrotnie miałem możliwość czytania i to jest wynikiem też nieznajomości historii, nieznajomości języka polskiego, czyli umiejętności używania języka polskiego. Niestety wielokrotnie jako adwokat spotykałem się z pismami procesowymi moich młodszych, no niewiele, ale jednak o te kilkanaście lat kolegów, na przykład aplikantów adwokackich, czy już młodo upieczonych adwokatów, i ich sposób argumentacji, używania języka polskiego, budowania zdań, no pozostawiał wiele, wiele do życzenia, a to jednak nie były osoby byle jakie, bo po studiach prawniczych, po zdanych egzaminach adwokackich, a w pismach procesowych, które są kierowane przecież do sądu, widać było, jakie mamy problemy z polską edukacją, bo przecież to nie jest do końca wina tych młodych ludzi. Po części oczywiście tak, można pewne braki samemu nadrabiać, ale to jest wina szkoły. Tego, jak ona edukuje, jak ona przygotowuje, jak kształci, czy jaki jest kanon lektur, czy to są wyrywki lektur, czy to są czytane książki, czy później uczniowie czytają bryki, czy nie, jak wygląda egzamin maturalny, bo to też jest temat w ogóle na oddzielną historię. Jesteśmy niedługo, egzaminy maturalne, na pewno wszyscy maturzyści to przeżywają, ale gdy my to porównamy z naszymi maturami, to bym powiedział, taką maturę nie ujmując nic, ale pewnie byśmy w stanie byli podejść już dziś po krótkim przygotowaniu, byśmy ją całkiem przyzwoicie zaliczyli, nie wiem jak z matematyką, bo to jest troszeczkę inaczej, chociaż też ten chyba poziom nie jest taki jak za naszych czasów. Natomiast no, później to się przekłada na to, jak ci ludzie piszą, jak ci ludzie myślą, co ci ludzie mówią, co ci ludzie w jakimś sensie również czują, bo nie wszystko, tak jak powiedziałem, sami nadrobią, nie wszystko nadrobią ich rodziny, i od tego jest bardzo ważna szkoła, ale jest
jeszcze jeden element. Tutaj zostało to wspomniane, ale trzeba jeszcze raz go podkreślić. Jest coś takiego jak popkultura, czyli docieranie do ludzi, do tej kultury masowej bardzo prostymi, jasnymi, ale pięknymi, interesującymi przekazami, dobrymi filmami, dobrymi serialami, które zainfekują tych młodych ludzi, a być może niektórych zmuszą do większego wysiłku intelektualnego, to pierw do poczytania jakiegoś artykułu jednego, drugiego w internecie, potem do przeczytania jednej, drugiej książki. Były takie seriale, przypomnę wspomniane już wcześniej, Czas Honoru. Serial, który został zrealizowany, zapoczątkowana realizacja została za czasów pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. To był serial, który odbił się szerokim echem w świecie. Był tłumaczony na wiele języków w wielu państwach z zaciekawieniem, chociaż nie znaje przecież tego kontekstu historycznego do końca. On jest bardzo uwikłany, uwiązany w polskiej historii. To ktoś, kto zna historię Polskiego Państwa Podziemnego, to poszczególne odcinki wiązał z poszczególnymi akcjami Polskiego Państwa Podziemnego, ale dla kogoś w Bułgarii to w ogóle świat abstrakcyjny, a jednak tych ludzi to interesowało. Jednak chcieli słuchać o Polsce, o polskich bohaterach, o tych wielkich dramatach, które wtedy się odgrywały, o tych pięknych postawach, więc to można robić. W ten sposób edukuje się młodych ludzi. Mamy wiele takich postaci, które znamy i których pewnie wielu z nas nie zna. Pewnie gdyby zapytać dzisiaj młodych ludzi, kto to był słynny pułkownik, dzisiaj generał Kukliński, to wielu z nich nie byłoby w stanie wskazać, jaka to była postać, jak wiele dla Polski zrobiła, jak wielką cenę zapłaciła za to, bo przecież dwóch synów pana generała zostało zamordowanych w niewyjaśnionych okolicznościach, najprawdopodobniej w zemście za to, że przeszedł na stronę państwa demokratycznego i walczył o Polskę niepodległą. Przecież to jest znakomita, zresztą film polski powstał na ten temat. Wiem, że są prace na temat takiego filmu z wykorzystaniem hollywoodzkich aktorów, ale tu Jan Dziedziczak wspomniał o rotmistrzu Pileckim, o rodzinie Ulmów. Takich postaci, które w różny sposób, wspomniany wcześniej przeze mnie Ignacy Domejko, powstał taki dokument o nim, ale mogłaby powstać film fabularny, bo też niesamowicie barwna, ciekawa postać polskich losów XIX wieku. My możemy także w ten sposób uczyć historii. To jest ogromne zadanie również dla nas, dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby niezależnie od lekcji historii, od przygotowania, od dobrych podręczników, dobrych książek, w takiej świadomości masowej budować modę na Polskę, na dumę z Polski. To jest bardzo ważne, a my też wiemy, że na to jest zapotrzebowanie, bo ja widzę na przykład po młodych ludziach w szkołach, którzy garną się do szkół wojskowych czy do klas mundurowych, bo jedne i drugie istnieją, oni naprawdę czują ten patriotyzm i trzeba tylko tym dać im tą szansę, żeby ich zainfekować, bo młody człowiek potrzebuje jakieś wartości. I on może pójść w wartości jakieś bardzo lesewerystyczne, liberalne, takiej wolności źle rozumianej, wolności od wszystkiego, lewicowe, bardzo skrajnie lewicowe, a może też pójść w patriotyczne, prawicowe, budowania Polski u podstaw, ale też Polski dumnej ze swojej historii. To zależy właśnie od kształtowania umysłów całych pokoleń i od tego też my jesteśmy, jako, mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość jednak ten egzamin lepiej go, że jednak zdaje, chociaż mam świadomość, że jeszcze wiele musimy w tej sprawie zrobić.
Ja zawsze swoich harcerzy uczyłem, że pamiętaj, jak podróżujesz, czy to prywatnie, czy różne programy, Erasmus i tak dalej, które teraz są, pamiętaj, wszędzie jesteś ambasadorem Polski. Czy tego chcesz, czy nie, na podstawie ciebie, twojego zachowania, tego, jaki jesteś, co opowiesz również o Polsce. Inni będą wyrabiać sobie opinię o Polsce. Niektórzy może tylko na podstawie spotkania z tobą do końca życia wyrobią sobie opinię o Polsce. To jest ogromna odpowiedzialność. Każdy z nas jest ambasadorem Polski. No to jest przejaw, narzędzie podstawowe dzisiaj, w dzisiejszych czasach patriotyzmu. Jeszcze raz podkreślam, kiedyś walczyliśmy jako patrioci o Polskę z bronią w ręku, znaczy nie my, tylko nasze poprzednie pokolenia. Dziś walka to bycie dobrym ambasadorem Polski, każdy z nas, tak? Gdziekolwiek jesteśmy. Pamiętajmy, ambasadorem jesteśmy nawet nieświadomie. To jest tak troszkę jak u Moliera, kiedy pamiętamy Mieszkanie z szlachcicem, jest taka sztuka i tam główny bohater nagle się dowiaduje, że mówi prozą, że całe życie mówi prozą, jest tym zafascynowany. No, my też jesteśmy ambasadorami, czy tego chcemy, czy nie. Jak się źle zachowujemy za granicą, to również jesteśmy ambasadorami, tylko fatalnymi, tak? No, beznadziejnymi. Wyrabiamy złą opinię Polsce. Chodzi o to, żeby się dobrze zachowywać, to jest raz, ale żeby jeszcze opowiadać o Polsce, ją reklamować od siebie właśnie w ramach działań patriotycznych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rodzina Ulmów, to przypomniała mi się nasza też duża operacja MSZ-u. Mianowicie, kiedy było otwierane Muzeum Rodziny Ulmów, to ja wydałem polecenia, uwaga, w 50 placówkach dyplomatycznych na całym świecie, żeby nasi ambasadorowie, konsulowie, dyrektorzy instytutów polskich zorganizowali różne wydarzenia związane z rodziną Ulmów. Były transmisje z otwarcia muzeum. Krótko mówiąc, to spowodowało ponad 80 artykułów poświęconych Polakom ryzykującym życie dla Żydów, bardzo korzystnym świetle przedstawiającym Polskę. No to jest taki przykład. W ogóle zwróćcie, drodzy Państwo, słuchający nas uwagę, że w zasadzie za naszych rządów, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, za naszej czasów też naszej pracy w MSZ-cie i tutaj wspaniałej też współpracy z IPN-em i zwłaszcza z panem wiceprezesem Szpytmą, z samorządem województwa podkarpackiego, z panem marszałkiem Ortylem, wicemarszałkiem Romaniukiem, udało się Ulmów pokazać w Polsce i na świecie. Tak, oni byli nieodkryci. I uwaga, w takim świetle, na którym nam bardzo zależy, bo wrogowie czasem Polaków ratujących Żydów, taką właśnie rodzinę Ulmów na przykład, potrafią przedstawić jako jednostkowy przykład. Tak? Doceńmy wspaniałość i heroizm rodziny Ulmów, bo wiemy, jakie było wtedy społeczeństwo. No, taka narracja jest fatalna dla Polski. Trzeba z nią walczyć. My chcemy pokazać rodzinę Ulmów jako przykład relatywnie powszechnej postawy Polaków. I o to nam chodzi i to się udało zrobić.
Halo, Radio Maryja.
Halo.
Tak, witamy w Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja mam rozmówki zakończone.
Już pana witam. Na antenie jesteśmy. Pan Jan, tak?
Nie, Wiktor.
A, Wiktor, przepraszam. Panie Wiktorze, już pana słuchamy i prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja odnośnie właśnie tych rozmów. Proszę ojca, dlaczego jestem wychowankiem ojca profesora Kromca? Dlaczego o tym się nie mówi, że Holokaust to był przede wszystkim polski Holokaust? Na to są dokumenty przedstawione. Jest Hitlera z 22 sierpnia 1939 roku, z 25 listopada, gdzie są... Na to są dokumenty, że wyrżnięcie polskich kobiet, dzieci, mężczyzn, wszystko co polskie, są dokumenty. Na żydowskich jakoś nie ma. Nie, do tej pory nikt nie znalazł. To co się działo, przykre, jest tragedią. Jasne, ale też nie wiem, dlaczego też się cały czas się mówi o milionie Żydów zamordowanych w Oświęcimiu, gdy na procesie norymberskim sam szef obozu koncentracyjnego oświęcimskiego mówił, że od 4,5 miliona do 5,5 miliona. A o Polakach to się mówi, milion Żydów, 20 tysięcy, może tam, znaczy Białorusini, Ukraińcy, homoseksualiści i Polacy. To tak chciałem tak mniej więcej. No,
dziękuję, panie Wiktorze. Tutaj oczywiście kłaniamy się. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję również. Dziękuję.
To oczywiście nie negujemy, że był też Holokaust tutaj dotykający Żydów.
No, oczywiście ja we wszystkich tych publikacjach i tych działaniach narracyjnych starałem się pokazać zarówno Holokaust, bo był on przeprowadzony na między innymi polskich obywatelach, ale też martyrologię narodu polskiego. Pamiętajmy, mam kilka słów o faktach. Holokaust to mniej więcej 6 milionów wymordowanych Żydów. Potworna liczba, biorąc pod uwagę procent tej nacji, naprawdę straszna zbrodnia. Ale jeszcze raz podkreślmy, ja zawsze to mówiłem za granicą i robiło to ogromne wrażenie na moich rozmówcach. Wniosek jest taki, że tego nie wiedzieli. My, jako Polska, straciliśmy 6 milionów obywateli w czasie II wojny światowej. I 3 miliony z tych 6 milionów naszych obywateli to byli obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. Więc w zasadzie tu jest ta wspólna liczba z tymi 6 milionami Żydów. 6 milionów Żydów i 3 miliony to właśnie obywatele polscy. I drugie 3 miliony to byli nasi rodacy. I Polskę, przecież powtarzaliśmy to w tych publikacjach, to jest, właśnie chcieliśmy to wreszcie przełamać, że to druga wojna światowa to wielka martyrologia również Polaków. Polskę chciano zniszczyć, mieliśmy być następni po Żydach, mieliśmy być krajem niewolników, mieliśmy akcję N i Katyń z dwóch stron, czyli atak na polską inteligencję, żeby wszystkich najwartościowszych liderów społecznych inteligencję wymordować i żeby tutaj naprawdę niewykształcona rzesza niewolników pozostała, którzy mieli po prostu przed swoją własną śmiercią, mieliśmy być następni po Żydach, ale do czasu śmierci wykonywać niewolnicze prace. O tym wszystkim w naszej narracji, w tych choćby publikacjach, o których mówiliśmy godzinę temu dla miliona młodych ludzi, którzy odwiedzali Polskę w ramach Światowych Dni Młodzieży, wszystko to bardzo mocno akcentowaliśmy. Ja na przykład też wydałem w ramach pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych albumy o panu Kołodzieju. Pan Kołodziej był polskim więźniem, jednym z pierwszych zresztą obozu Auschwitz. I wokół jego ryćni, no, przejmującej opowieści, no też bardzo wyraźnie i mocno mówiliśmy, że Oświęcim został założony przez Niemców dla Polaków. Pierwszymi więźniami byli Polacy i znaczącą grupą więźniów byli także Polacy. Zresztą walczyliśmy też o pamięć innych żołnierzy, Mauthausen-Gusen i w Austrii i innych takich miejsc, gdzie po prostu były one też miejscem kaźni Polaków, polskich elit. Pamiętajmy o tym. Ja zawsze też mówiliśmy w tej audycji cały czas, że trzeba mówić jasnymi obrazami, które robią wrażenie w naszych rozmówcach. Rozmawiałem z takim Amerykaninem, mówiłem, czym było Powstanie Warszawskie, czym była Rzeź Woli. Rzeź Woli to taki World Trade Center, to prawda, ta tragedia z 11 września 2001 roku, razy dwa codziennie przez 63 dni. To nie, tak, żebyś
50 tysięcy w przeciągu dwóch dni.
Nie, nie, to Rzeź Woli, no to kulminacyjnym momencie, ale mówię, przepraszam, racja, tutaj kolega, Rzeź Woli to była masakra ludności cywilnej, zgoda, 50 tysięcy w ciągu dwóch, niewyobrażalne ludobójstwo, niewyobrażalne w ogóle nigdzie indziej na świecie, to jest kilka takich przypadków, Rwanda i tak dalej,
ale nigdy nie wymordował w ciągu dwóch dni takiej ilości
i uwaga, ludności cywilnej, ale generalnie Powstanie Warszawskie, żebyśmy tutaj skalę męczeństwa naszej stolicy i w ogóle Polaków, to World Trade Center razy dwa przez 63 dni, poza oczywiście tym jeszcze bardziej dramatycznym, słusznie tu Bartek interweniował, bo rzeczywiście się wyraziłem jasno. Więc to też jest taka, prawda, taki przykład tego, jak bardzo tutaj wycierpieliśmy i warto o tym mówić, więc całkowita zgoda tutaj z głosem pana Wiktora.
Ja tylko dodam moje uzupełnienia, bo mówiąc o, znaczy nie do końca to pan poseł Dziczek powiedział, ale trzeba to jasno podkreślić. Ci Żydzi, 3 miliony Żydów, to byli polscy obywatele. Oni przed wojną budowali polską gospodarkę, mieszkali w Polsce, stanowili o sile, oni byli współobywatelami, po prostu innej narodowości, innego wyznania. Ale to była ogromna też strata tych 3 milionów Żydów, to była ogromna strata, już mówiąc tak w dzisiejszy, na dzisiejszy język, dla polskiej gospodarki, dla spadku PKB. Oni nie było tak, że przyjechali i tutaj zostali wymordowani, bo to są ci, którzy byli ściągnięci z Europy, ale te 3 miliony to byli ludzie, którzy tutaj pracowali. To jest strata też dla nas wszystkich. Trzeba o tym bardzo jasno mówić, jakby mówiąc o właśnie 6 milionach Polaków, czyli 20% naszej populacji. No takiego dramatu żaden inny naród nie przeżył. 20% populacji narodu zostało, obywateli, zostało wymordowanych w przeciągu tych 6 lat wojny. I nawet Rosja, która w liczbach bezwzględnych poniosła dużo większe ofiary niż Polska, czy może nie dużo, ale większe ofiary niż Polska.
13 milionów.
Tak, no ale w liczbach, w procentach to jest mniej niż 10% tego obywateli tego Związku Radzieckiego, więc uszczerbek w substancji ludzkiej mniejszy. Oczywiście to też ogromny dramat, tylko musimy sobie to uświadomić, że Polska została zrujnowana przez to i ten Holokaust był również dramatem Polski.
A później jeszcze był narzucony Polsce komunizm. Ja zawsze też powtarzałem moim rozmówcom, pomimo gigantycznych zniszczeń, o czym tutaj poseł Kownacki mówił, w tkance ludzkiej, w polskiej gospodarce, niszczone fabryki, rozkradzione, wywiezione, w 1945 roku Polska była na poziomie gospodarczym Włoch i dużo bogatszym krajem niż Hiszpania. I teraz zobaczmy, co sprawił narzucony wbrew woli Polaków, niezasłużenie, bo byliśmy po dobrej stronie, od początku do końca, bardzo zaangażowani, co zrobił komunizm. Jak zdemolowana była polska gospodarka w 1989 roku, zresztą ile błędów zrobiono później za czasów Balcerowicza, pana Lewandowskiego i tak dalej. Gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby po pierwsze II wojny światowej nie było, ale już nawet gdyby komunizmu nie było. Jaki byłby standard naszego życia, drodzy państwo? Też warto o tym przypominać.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, można na antenę?
Tak, witamy panią serdecznie.
Szczęść Boże, Jolanta z Krakowa. Chciałam tutaj szybciutko nawiązać do paru spraw, do tego, co państwo, panowie tutaj mówili. Jak chodzi o osobę, która powiedziała polskość to nienormalność, jak właściwie napisała w miesięczniku Znak, no to przecież pan Donald Tusk. No i pan Donald Tusk przecież on pochodzi częściowo z rodziny niemieckiej. Jego babka była Niemką, w ogóle nie nauczyła się języka polskiego, mimo że na ziemiach polskich cały czas mieszkała. Matka także. No i pan Tusk jest wychowany w tej atmosferze po prostu. Co po prostu widać, słuchać i czuć, prawda? Działa cały czas przeciwko Polsce i narodowi polskiemu razem ze swoimi ludźmi. No i dla Rosji i Niemiec niestety. Pan Wyszkowski między innymi mówił, to było i w internecie to można znaleźć, i o ile sobie przypominam, to pani Anita Gargas w magazynie śledczym w TVP również poświęcała temu panu Tuskowi program i pan Wyszkowski tam, o ile pamiętam, właśnie się wypowiadał, że Tusk, Donald Tusk brał pieniądze od SBK. Tam było i w internecie, i właśnie w tym programie była pokazana fotografia tego SBK z imienia, nazwiska był podawany, imię polskie, nazwisko również polskie. I pan Wyszkowski mówił, ponieważ był w KLD, że Tusk przywoził pieniądze w walizce z Niemiec. No, więc po prostu trzeba te wszystkie informacje wykorzystywać. One w mediach się pojawiają, są od lat, a nikt tego nie łączy ze sobą. Pan Timmermans, jeszcze chcę zaznaczyć, że komuniści, a tutaj dobrze pan Jarosław Kaczyński wczoraj mówił na konwencji, że po prostu pod różnymi szyldami ci ludzie z koalicji europejskiej występują. Czyli PO, Nowoczesna, prawda, SLD i tak dalej. Ale przecież to są ci sami ludzie, no właśnie komuniści zakamuflowani albo otwarci. I po prostu komuniści działali i działają na rzecz Rosji i Niemiec. To też wiem o dwójka komunisty, także właśnie, że dla Rosji i dla Niemiec. I zawsze się Niemcy z Rosją wspierają wspólnie, działali przeciwko Polsce i narodowi polskiemu i tak dalej jest po prostu. Poza tym a propos pana Timmermansa, to też nikt nie podaje informacji, że nie tylko, że przecież też w mediach było podawane, że pan Timmermans przecież był kilka lat w Rosji. On, o ile sobie przypominam z informacji, w ambasadzie pracował, no. Więc po prostu człowiek Rosji, człowiek Niemiec. Natomiast jak chodzi o Żydów, w Izraelu jest bardzo dużo Żydów, którzy po 1968 roku wyjechali. No i przecież zdaje się, że przecież to są duża ilość, to była byli komuniści. komuniści. Ci komuniści przecież tutaj wielu niszczyło Polaków, naród polski. Przecież byli Polacy zabijali, prawda, torturowani. No i nie tylko Holokaust Polaków dotyczył, jak chodzi o działania Niemców i założenia, żeby nas zlikwidować, ale po prostu również Żydzi nam robili. Żydzi, którzy w większości, większość w aparacie komunistycznym w Polsce, jak podawano, właśnie to byli Żydzi. I po prostu oni nam Holokaust robili przecież i działali przeciwko narodowi polskiemu i Polsce. I tak i dalej są takie działania, na przykład pana Adama Michnika. Przecież jego brat Stefan Michnik, zwany Katem, przecież skazywał naszych żołnierzy wyklętych na śmierć. A pan Adam Michnik, no przecież jakie działanie? Cały czas na czele Gazety Wyborczej. Gazeta Wyborcza, no to gazeta pana generała, nawet nie powinnam mówić, Kiszczaka po prostu. Później przez Solidarność odebrała znaczek, nie pozwoliła używać go. Działania są, taki język, takie działania są w tej gazecie, jak komuniści przeciwko narodowi polskiemu używali od lat. I tak dalej jest po prostu. A pan profesor Jerzy Robert Nowak podawał przecież kiedyś, że tylko tu niestety nie pamiętam, mogę być niedokładna w szczegółach, chyba ojca chodziło, Michnika, że przecież był osądzony, albo dziadka, ale chyba ojca, że ojciec i matka byli przecież w... Tylko tutaj dokładnie nie podam nazwy, w ukraińskim, organizacji ukraińskiej, która działała na rzecz rozbiorów Polski i że właśnie no, ojciec albo właśnie dziadek był przed wojną oskarżony, przez sąd skazany za zdradę Polski.
W Polskiej Partii Komunistycznej.
Tutaj. Proszę?
W Polskiej Partii Komunistycznej.
No właśnie, tak, KPP. Ale no właśnie. No
dziękujemy
właśnie.
Pani Jolanto. Dajmy czas naszym gościom na odpowiedź, bo nasz czas biegnie.
Oczywiście.
Dobrego wieczoru.
Jeżeli można, tak bardzo krótko, ale rzeczywiście można powiedzieć, że Donald Tusk dużo lepiej czuje się w towarzystwie czy pana prezydenta Władimira Putina, czy w towarzystwie pani Angeli Merkel, niż w towarzystwie chociażby polskich polityków z opozycji, z którą powinien rozmawiać. Mu się znakomicie rozmawiało. Jeszcze raz wrócę do tej rozmowy na Molo w Sopocie, gdzie media to pokazywały. Mu się znakomicie rozmawia z panią Angelą Merkel. Zresztą no to nie jest żadną tajemnicą, że dzięki wsparciu pani Angeli Merkel zajął tak eksponowane stanowisko. Inna sprawa, co na tym stanowisku dla Polski zrobił, bo ja bym chciał. To dobrze, że Polak zajmuje ważne stanowisko w Unii Europejskiej. Zawsze powinien się cieszyć, jeżeli ktoś, kto pochodzi z Polski, nieważne czy się z nim zgadzamy, czy się nie zgadzamy, walczy o polskie interesy, ma narzędzia do tego, żeby zrobić. Tylko ja bym chciał, żeby Donald Tusk jest u końca swojej kariery w Europie. Raczej nikt go nie chce, bo słyszymy co jakiś czas, że on ma wrócić do Polski. No przecież nie wrócić dlatego, że ma propozycje z Unii Europejskiej, czy może z jakichś innych organizacji, bo gwarantuję ojcu, że gdyby miał poważną propozycję, to na pewno by ją wybrał. Z różnych powodów, ale na pewno, choćby z tego powodu, że się lepiej tam czuje, ją by wybrał niż ewentualne powroty do Polski. Ale czym Donald Tusk może się pochwalić? Poza tym, że przez 3 lata walczył z polskim rządem, bo to trzeba tak powiedzieć. On nawet będąc nominowany na drugą kadencję, nie był nominowany przez polski rząd. To jest ewenementem. Ewenementem, jeżeli chodzi o stosunki w Unii Europejskiej, żeby wbrew rządowi danego państwa, ale widać, że to, te elity europejskie zaczynają się zmieniać. Tu pan poseł Dziedziczak powiedział o tym, co jak i w przypadku pana Timmermansa, który już nie ma swojego zaplecza politycznego w swoim kraju, ale jest rekomendowany na najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Również Donald Tusk no, nie miał zaplecza politycznego w swoim kraju, a jednak był wskazany przez inne państwa europejskie do zajmowania ważnego stanowiska. To pokazuje, że te elity europejskie alienują się od swoich narodów, od swoich społeczeństw, które ich wybrały i realizują niestety interesy nie do końca związane z interesami tychże państw. Dlatego ja nie widzę poza tą walką z partią rządzącą żadnych takich pozytywów, też zresztą nie jest pozytyw, działań Donalda Tuska. Jestem przekonany,
szalone, że takie osoby jak Jan Dziedzicza, które gdyby były w Parlamencie Europejskim, a ma naturalną szansę, już dzisiaj mogą powiedzieć, bo już powiedział, czym by się zajmował. Jestem przekonany, że jak spotkamy się za 5 lat na kolejnych wyborach, to będzie powiedzieć to, to, to i to zrealizowałem, tak jak wskazał, co zostało zrealizowane chociażby w Ministerstwie Spraw Zagranicznych za jego spraw, bo to są wielkie rzeczy, które udało osiągnąć wynikiem ciężkiej pracy i pewnej formacji ideowej osoby, która pełniła daną funkcję, która wiedziała, po co tam jest i że ma służyć Polsce. I no, te wybory też o tym będą, warto o tym na koniec wspomnieć, o tym, czy mają być ludzie, którzy będą realizowali interesy polskie, czy mają być ludzie, którzy w najlepszym wypadku będą dobrze czuli się w towarzystwie innych znanych osób na świecie.
Panie pośle, czas na krótkie podsumowanie, jeszcze bardzo prosimy.
Co by pan tak postawił sobie jako te punkty w Parlamencie Europejskim?
Drodzy państwo, tutaj zwracam się oczywiście do wszystkich państwa, ale zwłaszcza do mieszkańców województwa wielkopolskiego, z którym jestem przecież już od wielu kilkunastu lat związany, kilkanaście lat pełni funkcję posła z Wielkopolski. Drodzy państwo, jeśli te wszystkie tematy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, są dla państwa ważne, to proszę o rozważenie głosowania na mnie. Ja kandyduję z 10 miejsca w województwie wielkopolskim, z ostatniego miejsca, no ale jak wiemy, ostatni będą pierwszymi. Jeśli dla państwa walka o dobre imię Polski, walka z tymi wszystkimi kłamliwymi dla nas wszystkich bolesnymi stereotypami, jak polskie obozy koncentracyjne, jak rzekoma odpowiedzialność za Holokaust, są istotne, to moja koncepcja, mój pomysł na sprawowanie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, to obok podstawowych obowiązków, jaki ma poseł do Parlamentu Europejskiego, bo chcę podkreślić, że nie kosztem, tylko obok, chciałbym się skupić i zrobić z tego no, taki znak firmowy na organizowaniu różnych sympozjów, warsztatów, dyskusji, wystaw związanych z promocją dobrego imienia Polski, obroną dobrego imienia Polski, promocją czytelną, skuteczną, taką profesjonalną naszej narracji. W Brukseli, pamiętajmy, to jest centrum polityczne Europy. Można nawet zaryzykować, że jedno z centrów światowych. Warto oddziaływać na tamtejsze elity, warto oddziaływać na tamtejsze media, które też później ukazują się artykuły w całej Unii, na całym świecie. Warto inwestować w tamte środowiska akademickie z naszą czytelną narracją. Ja chcę się obok podstawowych obowiązków na tym skupić. Jeśli dla kogoś są te tematy ważne, to zapraszam 10 miejsce w województwie wielkopolskim na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Drodzy państwo, dzisiaj naszymi gośćmi byli pan poseł Jan Dziedziczak.
Kłaniam się nisko, z panem Bogiem.
I pan poseł Bartosz Kownacki.
Bardzo dziękuję, z panem Bogiem.
Nasi goście rozmawiali wraz z nami na temat aren promocji dobrego imienia Polski i zobaczyliśmy dzięki nim, jak jest to aktualna sprawa. Nie tylko mówimy o przeszłości, ale o teraźniejszości i o przyszłości, jak jest to kwestia wielowymiarowa. Jak wiele tutaj wątków nam się pojawiało, no to już ci, którzy słuchali, słyszeli i już wiemy więcej. Zachęcajmy się więc, drodzy państwo, tak może niech to w nas zostanie, żeby dbać o dobre imię Polski. Jak możemy, a możemy, choćby przez różne media społecznościowe, choćby tutaj mamy różne swoje kontakty. Turystów spotykamy w Polsce, którzy przyjeżdżają, idzie lato, będą w Polsce turyści. A więc co możemy, róbmy, bo to jest ważne. To jest ważne dla nas wszystkich, bardziej może nieraz niż nam się wydaje.